którzy zechcieli tutaj z nami być na tej komisji. Witam pracowników urzędu, witam Państwa radnych. Przedstawię Państwu posiedzenie, nasz porządek dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. No trudno jest tu stwierdzić prawomocność na razie, ale myślę, że tutaj radni... Niektóre komisje pewnie nie mają tutaj swojego pełnego składu osobowego. To jest, bo tutaj chodzi tu o spotkanie na komisjach, a nie na sesji. Na sesji jak najbardziej by to było prawomocne spotkanie. Punkt drugi, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gardeja w roku szkolnym 2016-2017. Punkt trzeci, informacja dotycząca oświadczeń majątkowych za 2016 rok radnych, wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A, w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w Gardei w Szkołę Podstawową imieniu obrońców Westerplatte w Gardei. Takich uchwał jest tutaj 6, czyli one są do, łącznie z punktem F. Oczywiście tutaj był zespół, ale pozostałe szkoły to jest w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej, załóżmy imieniem Stefana Szeromskiego w Trumniejach, 8-letnią szkołę podstawową imieniem Stefana Szeromskiego w Trumniejach i pozostałe szkoły mają podobną treść. Zapraszamy bardzo. Proszę zajmowanie miejsc. Nawet możecie tutaj bliżej stołu tutaj przyjść Państwo, bo nie wszyscy są obecni, także bardzo proszę. Podpunkt G. W sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Gardeja. Podpunkt H. W sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Gardeja. W roku 2017 na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Gardeja. Podpunkt I w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w roku 2018. Podpunkt J w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2018. Podpunkt K w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obowiązującej na terenie gminy Gardeja. Punkt 5 przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Punkt 6 w sprawie wewnątrz organizacyjnej. Punkt 7 zamknięcie posiedzenia. Drodzy Państwo, witam pozostałych dyrektorów, którzy tutaj do nas dotarli. Drodzy Państwo, możecie tutaj najbliżej stołu przejść, tutaj nie ma żadnego problemu. Tyle tutaj, myślę, że już to pomieszczenie jest o wiele większe niż u góry i wszyscy tutaj spokojnie się pomieścimy.
Siadaj tu.
Boją się tutaj władzy. No tak. Ja myślę, że zanim tutaj poprosimy dyrektorów o głos, poprosiłbym tutaj o przedstawienie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Gardeja w roku szkolnym 2016-2017. I tutaj rozumiem, że pan Stasiu Olszewski będzie to referował, tak? Aha, to bardzo proszę. Dobrze. To bardzo proszę.
Chciałbym poinformować, że w roku 2016-17 roku szkolnym nie zmieniła się liczba szkół jak w poprzednim roku szkolnym, także te same szkoły były. Będzie to już na pewno inaczej w następnej informacji, którą będziemy składali w 2018 roku, bo trochę będą inne szkoły, inne nazwy, ale to ja już nie będę składał takich informacji. Po raz ostatni składam w tym roku. Tak. Nie zmienię zdania na pewno. No i nie wiem, czy każdą jedną tabelkę, czy żeście czytali, omawiać liczbę dzieci. Liczbę dzieci to wiadomo, że się liczba dzieci zmieniła, zmniejsza się liczba dzieci. Zmniejszyła się liczba oddziałów w szkołach podstawowych, bo w poprzednim roku było 47 oddziałów, znaczy dwa lata temu, w poprzednim roku było 45, bo tylko był jeden oddział w Gardei w klasie pierwszej, w Trumniejach nie było jednego oddziału wcale również. W gimnazjach to było tak samo jak i w poprzednim roku, 15 oddziałów. Liczba dzieci w gimnazjum troszeczkę się zwiększyła. W pozostałych szkołach podstawowych liczba się zmniejszyła i to radykalnie, bo dwa lata temu mieliśmy 764 dzieciaków, a to, co jest tu wykazane w tej informacji, 701, także jest dosyć duża liczba mniejsza dzieciaków. Baza lokalowa, to się nic nie zmieniła, taka jaka była, taka jest. Kadra nauczycieli, pracowników administracji. Muszę powiedzieć, że również, jak porównując poprzednie lata, minimalne różnice są, także też się nie zmieniła radykalnie. Poziom wykształcenia nauczycieli, to muszę powiedzieć, że na koniec roku szkolnego 2016-17 mieliśmy ponad 90% nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim, z przygotowaniem pedagogicznym. Również mieliśmy 7,25% nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim, z przygotowaniem licencjackim, przepraszam. W roku szkolnym 2016-17 siódemka nauczycieli uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego, 5 nauczyciela mianowanego oraz 2 nauczyciela kontraktowego. I w tabeli numer 4 jest pokazana struktura tych nauczycieli w każdej placówce, w każdej szkole, także muszę powiedzieć, że nauczycieli dyplomowanych mamy aktualnie 57,25% ogółu nauczycieli. W poprzednim roku było 55,07%. Trzeba powiedzieć, że mamy kadrę wykształconą nauczycieli z różnymi specjalnościami. Brakuje, tak to co teraz ukazuje ten rok, to brakuje nauczycieli, brakowało i nauczycieli fizyki, matematyki, chemii w tych szkołach naszych podstawowych, gdzie tam są liczby tych godzin minimalne, bo tam są 2-3 godziny. Na pewno ta sytuacja się zmieni w przyszłym roku, bo będzie już 8 klasa. Parę godzin będzie więcej, ale to też nie będzie tak, że w każdej ze szkół będzie nauczyciel chemik, ma nauczyciel fizyk na pełnym etacie, bo będą to nauczyciele również w okrojonym etacie. Na temat egzaminu gimnazjalnego mogę powiedzieć tylko tyle, że wyniki tego egzaminu, nasza gmina, to są najgorsze wyniki. Najgorsze wyniki w powiecie, w województwie, już nie mówię o kraju. Szczegółowo macie Państwo w tabelce podane. Najlepiej wypadł chyba język polski, gdzie w Gardeja miała w części tej humanistycznej języka polskiego 65 punktów, Wandowo 63,2, WOS i historia to Wandowo 52,2, Gardeja 49,3, bardzo słabo matematyka, ciutkę lepiej, kilka procent, przepraszam, nie ciutkę, tylko kilka procent lepiej Gardeja. Przyroda na zbliżonym poziomie między tymi dwoma gimnazjami. Język angielski lepiej w Gardei jak w Wandowie. Na poziomie rozszerzonym również Gardei lepiej. Język niemiecki, to u nas tylko jest w jednej ze szkół, to w gimnazjum w Wandowie i tutaj nie ma nawet z czym porównywać, ale to jest też wynik również niższy od wyniku w powiecie, województwie czy kraju. No, w tej informacji również pokazałem liczbę dzieciaczków, jakich dowodzimy. W roku szkolnym 2016-17 wydatkowaliśmy na ten cel 542 805 zł i 26 groszy. To jest łącznie z opiekunkami, z zapłaceniem opiekunkom. Teraz może na temat pomocy materialnej, stypendia i zasiłki szkolne. Muszę powiedzieć, że od kilku lat ta liczba tych stypendiów maleje i to muszę powiedzieć znacznie. No przyczyniło się na pewno to te 500+, chociaż 500+ nie bierze się pod uwagę do dochodów, ale to, że więcej ludzi znalazło pracę, no i jest dlatego mniej wniosków składają ludzie. No mniej dzieci, no mniej dzieci też o ogólnej sytuacji, tak, ogólnej. Jeżeli w szkołach podstawowych ponad 60 dzieciaczków jest mniej, to prawie jedna szkoła. I tak w roku szkolnym 2016-17 przyznaliśmy 340 stypendia szkolne na kwotę 138 143 złote i 3 grosze. W poprzednim roku była ta kwota 192 419 i muszę powiedzieć, że te stypendia, wysokość tych stypendiów była taka sama. Ze względu na to, że my już mamy taką maksymalną kwotę zgodną. Nie, to są stypendia socjalne. 11 wniosków rozpatrzyliśmy o zasiłki szkolne i na ten cel wydatkowaliśmy kwotę 6420 zł. Na ogółem na to zadanie pomoc materialna wydaliśmy 144 563,03. Ja to mówię o roku szkolnym. Nie mylić, bo nieraz mogą być pytania, że w sprawozdaniu jest co innego za 2016, za 2017, jeżeli budżet robimy, bo to nie jest to samo. Z tej kwoty 115 650 zł to była, i tam z groszami to była dotacja, ponieważ 20% kwoty, jaką wypłacamy na stypendia, musi to zabezpieczyć organ prowadzący. Wyprawka szkolna, to tutaj nie ma co się rozwodzić, bo to bardzo mało, to tylko była, mogły być osoby te objęte tym programem, które miały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Tylko było 3 uczniów i to tylko małą kwotę wydaliśmy, 1040 zł 35 groszy i to w 100% to była dotacja z państwa. Kształcenie, dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów. Tak jak co roku pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników otrzymują dofinansowanie. W kwocie mogę powiedzieć, że jeżeli uczeń jest, ma naukę zawodu i to jest 36 miesięcy, to taki pracodawca otrzymuje 8081 zł, jeżeli spełnia wszystkie kryteria, jakie są podane w tych przepisach o dofinansowaniu. I w roku szkolnym 2016, bo tutaj jest trudno o roku szkolnym mówić, w roku 2016 dofinansowano 15 pracodawców, u których 21 młodocianych pracowników kończyło naukę zawodu i wszyscy kształcili się właśnie w tym cyklu 36 miesięcy. I to też nie przeliczy, bo jeżeli by przeliczył 21 razy tam 8 tysięcy, to by była kwota inna. Ze względu na to, że jeżeli ukończy, egzamin zdaje 25 sierpnia, to już nie płacimy mu za 36 miesięcy, tylko mu płacimy za 35 miesięcy i tam 25 dni, bo 25 egzaminy, 24 różnie to jest. Także to są tam małe jakieś oszczędności. I ponadto dla 5 młodocianych uczniów wypłaciliśmy również pracodawcom kwotę 13 716 zł za to, że uczniowie ci przyuczali się do zawodu. Przyuczenie do zawodu to jest maksymalnie może być 22 miesiące, minimum 6 miesięcy i płatność za to jest 254 za każdy pełny miesiąc tego przyuczenia. Łącznie w roku 2016 wypłaciliśmy kwotę dofinansowania 178 555 i 48 groszy. I w 100% środki to były z dotacji. I tu mam ostatnią taką tabelę na temat właśnie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. I tak jak od kilku lat wypłacaliśmy, gdzie mamy w budżecie 26 tysięcy złotych, no wypłaciliśmy 24,834,99 groszy. Taką kwotę za te dwa rodzaje osiągnięć, za wyniki w nauce. Za wyniki w nauce 78 stypendiów na kwotę 17 662 zł i za osiągnięcia sportowe 47 uczniów 7100 zł. Łącznie stypendiów było 125. Nie są to wysokie stypendia, no ale no, takie pieniądze poszczególne szkoły mają i mogą w takich tylko kwotach się obracać. Działalność legislacyjna gminy, to przypomnę tylko, bo na pewno wszyscy radni wiedzą, bo sami uchwalali te uchwały. W roku szkolnym przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwizyńskiemu i Rada przyjęła go uchwałą 27/144/2016 z dniem 28 grudnia 2016 roku. Następnie uchwałę o zmianie uchwały 28/159/2013 Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości opłaty przedszkolu w Gardei za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty. Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Gardeja. I uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w przedszkolach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gardeja. I w ramach wewnętrznego kierownictwa wydano 5 zarządzeń w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych. To mówiłem o tych nauczycielach mianowanych, bo to jest dla nauczycieli mianowanych te komisje. Jedno zarządzenie w sprawie odwołania dyrektora szkoły podstawowej, jedno zarządzenie w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 roku z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa, jedno zarządzenie w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych, jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 roku z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa. I jedno zarządzenie w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017-18 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnych w przedszkolach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gardeja. I ponadto w ramach tego działalności tej legislacyjnej i w ramach wewnętrznego kierownictwa dokonano oceny pracy dyrektora szkoły podstawowej w Cyganach. I to jest tyle z mojej strony. Drugą część przedstawi pani kierownik.
Poprosimy bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Zanim przejdę jeszcze do osiągnięć uczniów, chciałabym, nie wykazaliśmy w informacji zadaniach, ale należałoby też wspomnieć, że w tym roku, proszę Państwa, realizujemy taki program jak Wiedza jest w cenie. Pamiętacie Państwo, całość dofinansowania wynosi 1 193 127 zł. Dofinansowanie otrzymujemy w wysokości 1 133 471 zł. Resztę to jest nasz wkład własny. Proszę Państwa, przeliczony za wynajem naszych pomieszczeń, to jest wkład własny gminy. W tym roku pierwszy etap, bo to jest program, który realizowany jest przez 2 lata. Proszę Państwa, zostało wydatkowane 638 731 zł. I między innymi, tylko tak dla przypomnienia, proszę Państwa, pierwsze to jest pozyskanie konkretnego sprzętu do szkół, z czego się najbardziej dyrektorzy cieszą. Czarne Dolne chociażby uzyskało 3 komputery z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne, 2 projekty multimedialne, 1 ekran projekcyjny, 5 mikroskopów optycznych i 1 mikroskop z kamerą. Szkoła podstawowa w Cyganach, 3 komputery z oprogramowaniem, 3 tablice interaktywne, 2 projektory multimedialne, 1 urządzenie wielofunkcyjne, ekran projekcyjny. Otłowiec, 7 komputerów, oprogramowanie do tych komputerów, 2 tablice interaktywne, 2 projektory multimedialne, 2 ekrany projekcyjne. Gimnazjum w Wandowie, 4 komputery. Z oprogramowaniem, 2 projektory multimedialne. Szkoła podstawowa w Gardei w tej chwili to jest 1 komputer, 1 oprogramowanie, 1 tablica, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, mikroskopy i tak dalej. A najbardziej chyba szkoła zadowolona jest po prostu z bardzo dobrego wyposażenia klasy językowej. Szkoła podstawowa w Morawach, też 3 komputery z oprogramowaniem, 1 tablica interaktywna, 1 projektor multimedialny. I szkoła podstawowa w Trumiejach, 3 komputery z oprogramowaniem, 1 tablica interaktywna, 2 projektory multimedialne i 1 ekran projekcyjny. Oprócz tego, proszę Państwa, realizowane są zajęcia rozwijające, między innymi z języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, chemii, koło szachowe, zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, informatyczne i tak dalej. Także warto chyba było o tym wspomnieć. Proszę Państwa, teraz wracając do osiągnięć edukacyjnych, nawiążę do tej pierwszej części, w której zabierał głos Pan Stanisław. Proszę Państwa, te wyniki nauczania też przekładają się na osiągnięcia edukacyjne. I to, co ja otrzymałam informację z wielu szkół, to proszę Państwa, rzeczywiście mamy sukcesy, ale na poziomie zajęć plastycznych jesteśmy uzdolnieni muzycznie i tak dalej. Natomiast brakuje, proszę Państwa, takich osiągnięć wiedzy takiej ścisłej, jak ja mówię, fizyki, chemii, języka polskiego, geografii, historii, proszę Państwa. Nie będę tu czytała poszczególnych szkół, myślę, że zrobię to na sesji, w związku z tym, że będzie więcej osób zainteresowanych, ale sami Państwo widzicie, że to są jakieś konkursy ekologiczne, plastyczne, inne, natomiast brakuje. To, co proszę Państwa naprawdę zasługuje na osiągnięcia, to są osiągnięcia sportowe. I powiem tak, że chylę czoła przed szkołą w Otłowcu, bo proszę Państwa, tutaj też mam sprawozdania poszczególnych szkół. Naprawdę, jeżeli chodzi o tenis stołowy, to szkoła w Otłowcu sięgnęła po wszystko. Od poziomu gminnego, powiatowego, ogólnopolskiego, także proszę Państwa, resztę no trudno mi tutaj komentować i mówić, macie Państwo przed sobą wykazy, można przeczytać, nie będę czytała tych pierwszych, drugich, trzecich miejscach. Są również osiągnięcia, jeżeli chodzi, proszę Państwa, w sporcie w Gardei, one też są w Unii Hokeju, warto o tym wspomnieć. Ale proszę Państwa, reszta naprawdę widać, że mamy dzieci uzdolnione plastycznie, muzycznie, że widać nas w jakichś konkursach, natomiast brakuje takich osiągnięć z takiej wiedzy ścisłej. To w tym, to chyba byłoby z mojej strony wszystko.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? W ogóle myślę, że tutaj możemy wszyscy podyskutować. Państwo dyrektorzy również mogą się tutaj ewentualnie pochwalić jeszcze swoimi osiągnięciami w swoich szkołach. Proszę? No, oczywiście, jak co roku zapraszamy tutaj Państwa dyrektorów po to, aby się tu Państwo niejako przedstawili jeszcze swoje wnioski czy bolączki tak zwane też, można powiedzieć, bo będziemy tutaj niedługo uchwalali budżet. Ewentualne Wasze wnioski mogłyby się tutaj znaleźć w tym budżecie, na ile tutaj będzie to możliwe. Bo ja też tutaj, ja ani radni nie mogą Państwu to obiecać, że wszystkie Wasze wnioski tutaj będą zrealizowane. Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Ja bym chciał się odnieść do tego, co mówił tutaj pan Stanisław. No już któryś raz z kolei słyszymy, że te wyniki nauczania nie są zadowalające. Ja chciałbym tylko zapytać, nie wiem, czy to do Pana pytanie, bo Pan już to doświadczenie wielokrotne, czy to Pani kierownik, która może też już zapoznała się z tą wiedzą, czy to jest tak, że te wyniki są takie i powinniśmy patrzeć, że to jest taki nasz gminny, bo to mamy taki przekrój społeczeństwa na terenie gminy Gardeja i te wyniki są takie, a nie inne i możemy oczekiwać i nich troszkę lepszych, ale tylko nieznacznie, czy rzeczywiście można by coś w tej materii naprawić. No mamy teraz ten projekt. Mam nadzieję, że w ramach tego projektu nie tylko projektory zostaną, nie tylko telewizory, nie tylko jakieś tam mikroskopy, inne rzeczy, ale że też za jakiś, nie wiem, rok, dwa, jak projekt się skończy, to będziemy też badać, jak miało to wpływ na poziom nauczania na terenie naszej gminy, że te wyniki będą lepsze, że nie będą takie jak teraz, że jeżeli te pieniądze gdzieś tam trafiają do szkół, no to, że to będzie policzalne, no bo no przykro się patrzy, że te wyniki są słabe. Chciałoby się, żeby było większe. Ja rozumiem, że czasami są z tym różne trudności. Tak jak mówiliśmy wielokrotnie, że jest wiele dzieci, które mają specjalne orzeczenia. Nie możemy od nich oczekiwać cudów. Nie da się tego zrobić. Że tak jak mówiłem o tym przekroju społeczeństwa, są takie miejsca, gdzie po prostu dzieci nie mają aż takiego, nie wiem, poziomu możliwości chwytania tej wiedzy, że gdzieś tam w mieście czy w innych gminach może jest nieco łatwiej. A może jest troszkę inaczej, może gdzieś można odnaleźć jakieś sposoby. No, jeżeli chodzi o wyniki nauczania w sporcie, no to rzeczywiście, one są satysfakcjonujące, to tak naprawdę chyba nie musimy wiele poprawiać. Szkoda, że te inne wyniki tych przedmiotów, które też są ważne w życiu, że są na takim swoim poziomie. Jeżeli można by jeszcze tutaj prosić o taką odpowiedź, czy z czego to wynika, tak jakby Pan tutaj mógł powiedzieć po tylu latach, że to tak już jest, czy gdzieś możemy się odwoływać, nie wiem.
Przepraszam. Trudno mi powiedzieć, bo ze względu na to, że od lat były różnego rodzaju programy i w klasach tych młodszych, to powinno już się przekładać, tak jak Pan mówi, na późniejsze wyniki. I nie widzę tutaj jakiejś wielkiej zmiany. I tu jeszcze jedna sprawa. Pan mówił, że duży wpływ ma na te wyniki z orzeczeniami, jeżeli liczba dzieci. Tu do tych wyników, które ja podałem w tabelce, to nie są wliczone dzieci z orzeczeniami. Z orzeczeniami to jeszcze by to obniżyło. My to podajemy zgodnie z OKE informacje dotyczące dzieci bez dysfunkcji. Bo z dysfunkcjami różnie bywa, że z dysfunkcjami niektórzy osiągają dużo wyższe wyniki, ale trzeba powiedzieć jednak, że niższe. Mają dłuższy czas na to, na napisanie różnego rodzaju tych egzaminów, ale ja po prostu, to znaczy ja, moje zdanie takie, że nie widzę, chyba że dyrektorzy mnie tu wyprowadzą z błędu, że nie widzę takiej sprawy, że prowadzenie jakiegokolwiek projektu, że to podwyższyło, czy podwyższy kiedyś te wyniki. Obawiam się, że nie. Wiem, że to są pieniądze, przepłacimy i nauczycielom, którzy tam prowadzą te zajęcia, ale to nie widzę.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dyrektor pani Mazurek. Bardzo, to do mikrofonu już, tak? Jest tam wolne krzesło takie, może gorące jakieś.
Przepraszam. Szanowni Państwo, faktycznie trochę poczułam się wywołana w tablicy. Jeśli chodzi o te wyniki, nam też jest przykro, że te wyniki są takie, a nie inne. Jesteśmy zadowoleni, mówię tutaj o naszej szkole pana dyrektora Guzmana, czyli szkole podstawowej w Gardei w tej chwili, z części, jeśli chodzi o język polski. Te wyniki uważam są na poziomie zadowalającym i to, co już kiedyś mówiłam na sesji, z tego co pamiętam, proszę Państwa, są uczniowie, którzy piszą testy na poziomie 100%, a są uczniowie, którzy piszą testy na poziomie 20%, a są tacy, którzy mają też mniej. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że z naszej strony jest, nauczyciele są kontrolowani, chodzimy na hospitacje, na obserwacje, robimy różnego rodzaju inne diagnozy. Natomiast, proszę Państwa, w czym, to jest moje zdanie, nie wiem, czy tutaj koleżanki i koledzy potwierdzą, ale ewidentnie to widać również u nas mamy teraz tylko i wyłącznie dziennik elektroniczny. Proszę Państwa, zainteresowanie ze strony rodziców jest po prostu, jest żenujące, bym tak powiedziała. Nie przychodzą, rodzice nie przychodzą na wywiadówki. W Librusie możemy sobie również sprawdzić w każdej klasie statystyki logowań. Proszę Państwa, rodzice się, przykro mi to mówić, ale nie interesują. My sami, wydaje nam się, że robimy dużo. Ja nie mówię, że wszystko, bo na pewno nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Ale naprawdę robimy dużo. Są również zajęcia pozalekcyjne, są koła wyrównawcze, są nauczyciele pracują po godzinach. No a efekty są, jakie są. Też nie ukrywajmy, proszę Państwa, że tutaj co pan radny Kowalczyk wspomniał, że no poziom tutaj tych rodzin jest różny, a w mieście... Wiecie Państwo, jak to jest. Gimnazjum prawie nie ma ucznia, który by nie chodził na jakieś dodatkowe lekcje, na jakieś korepetycje. Także te wyniki, które są u nas, może nie są zadowalające, ale to są wypracowane przez nas. I tutaj też tak nie do końca się zgodzę z tym, że, to znaczy tutaj pan Stanisław co powiedział, że nie są wliczane orzeczenia, ale wszystkie inne dysfunkcje, na przykład jak mamy dysortografię, dysleksję, dyskalkulię, ci uczniowie piszą normalne testy, standardowe, prawda? I zupełnie przez 6 lat wymaga od nas ustawa, wymaga od nas ministerstwo, że mamy im dostosowywać wyniki do poziomu, tak, wymagania do poziomu, a potem piszą standardowe testy. Nauczyciele wielokrotnie, proszę Państwa, u nas na radach, no gdyby było to nagrywane, to też można by było sprawdzić, wielokrotnie pochylamy się nad tym problemem i wielokrotnie mówią, no pani dyrektor, z jednej strony mamy obniżać, a z drugiej strony wymaga pani od nas wyników, tak, żeby było, więc naprawdę, wierzcie nam Państwo, jest to trudne i my musimy na lekcji dostosować lekcję, materiał, to jak uczymy, do ucznia, którym jest ponad przeciętną inteligencję, średniego ucznia i do takiego, który ma dysfunkcję i jeszcze do takiego, który ma orzeczenia. No jest to bardzo trudne. Robią to. Faktem jest, że ja też teraz, jak patrzyłam na te wyniki, to jest to smutne po prostu, żeby nie powiedzieć, że żenujące. Cóż więcej, ja myślę, że naprawdę oczekujemy tutaj ogromnej współpracy z rodzicami. Nawołujemy, prosimy, oczywiście wywiadówki są ogłaszane dużo wcześniej, żeby ci rodzice przyszli, chcemy indywidualnie rozmawiać. Mamy indywidualne programy, takie, wiecie Państwo, tą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie są zakwalifikowani. No i teraz tak, jak my mamy prawie 150 dzieci, takich, którzy mają dysfunkcje jakieś, no i najczęściej jest tak, polonista, matematyk, ewentualnie anglista. No nie jest to możliwe, żeby wszyscy, bo ten polonista to by siedział od rana do nocy albo do następnego rana, więc w miarę możliwości na przykład mają dzieci dodatkowe zajęcia, czy z angielskiego, czy no, z innych po prostu przedmiotów. Po roku mają jeden rodzaj zajęć, a po pół roku zmieniamy. No a efekty, proszę Państwa, są jak widać. No cóż, będziemy się starali. Możemy powiedzieć tyle, że będziemy się starali. Na pewno będziemy się jeszcze temu przyglądali, ale mam nadzieję, ja też mam taką nadzieję, że może ten projekt, dodatkowe te godziny, które są, przełoży się na wyniki. No i jak będzie, zobaczymy. Ale to nie jest tak, że my się nie staramy. Proszę nam wierzyć. I apelujemy za każdym razem, żeby to właśnie rodzice się bardziej włączyli w ten nasz proces, bo inaczej no, będzie jak będzie, naprawdę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No właśnie, też bym tutaj chciał to jakoś spuentować. No nie tylko tutaj nauczyciele odpowiadają za wykształcenie tych dzieci, ale głównie tutaj duża rola i chyba największa rola to jest rodziców. Jeżeli rodzice tutaj nie będą z dzieckiem pracować, no to nic nigdy nie wyjdzie. No chociaż nie wiadomo, jakie tu były tutaj by zaangażowanie, jakie by było duże zaangażowanie od nauczycieli. Bardzo proszę pani Renatę Jakowalską.
Ja chciałam powiedzieć, że ja już od kilku lat słucham informacji o stanie, o realizacji zadań światowych i tak wydaje mi się, że z roku na rok staje się coraz bardziej krytyczna i widzę ten schemat. Wyniki egzaminów, ostra bura, że jest ciągle niskie i ciągle najniższe, po czym tłumaczenie się. Natomiast tak naprawdę zadania oświatowe to nie są tylko egzaminy i to nie są tylko wyniki egzaminów, prawda? I Państwo dyrektorzy o tym wiedzą doskonale. I brakuje mi tutaj kilku rzeczy albo kilkunastu elementów istotnych, a istotnych szczególnie w tej strasznej dobie. Może i dobrze, że gimnazja się kończą, prawda? Może nie będzie krzyku już o egzaminy gimnazjalne, będzie krzyk o te kolejne egzaminy. Tak, w każdym razie brakuje mi tutaj tego, co się nazywa pomoc pedagogiczno-psychologiczna. To jest przecież jakaś nowość, prawda, od jakiegoś czasu. Znaczy w ogóle się to nie pojawia w informacji, natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element pracy szkół dzisiaj. Brakuje mi tutaj informacji na temat dokształcania nauczycieli. Jeszcze a propos dokształcania właśnie zapytam o regulamin, który jeszcze widzę, że się nie pojawia na sesji. Regulamin, który mówi o tym konkretnie na terenie gminy, jakie przedmioty są preferowane, jakie będzie dofinansowanie dla nauczycieli, czy ono będzie na pewno, bo przecież jest taka pula konkretna, ciągle tego nie wiemy. Brakuje mi informacji na temat nauczycieli, którzy w maju podpisali zmianę warunków pracy. Tak, mamy takich nauczycieli, też jestem jedną z tych, którzy mają zmniejszone etaty. Wypadałoby o tych nauczycielach mówić i jakoś i gdzieś tam prowadzić. Prosiłam o to, żeby łączyć etaty i powiem Państwu szczerze, że tak, raz, że prosiłam egoistycznie z racji siebie, to jest oczywiste, wszyscy jesteśmy egoistami, ale druga sprawa właśnie, która mi się nasunęła przy okazji dokształcania. Dzisiaj nauczyciele, właśnie chemicy, fizycy, którzy pracowali w gimnazjach, dzisiaj oni są tak zwaną zapchaj dziurą, powiem brzydko, znowuż kogoś obrażę, przepraszam, nie, bo pracują w kilku szkołach na kilku umowach, prawda? W związku z tym, że dyrektorzy ciągle słyszą informacje, że mają oszczędzać, że ma być oszczędność, że ma być taniej, bo ciągle jesteśmy wszyscy za drodzy, to na pewno dopingują tak zwanych swoich nauczycieli do tego, żeby podejmowali się wykształcenia pod tytułem chemia, fizyka, geografia, te przedmioty, które zabrakło w tym roku. W związku z tym, tak sobie myślę, że ci nauczyciele typu właśnie my, gimnazjaliści, gimnazjalni nauczyciele, to odpadają za chwilę całkowicie, ponieważ będzie to bardzo logiczne i to jest bardzo logiczne, że tańszy jest nauczyciel, który bierze nadgodziny od nauczyciela, który jest zatrudniony. Więc myślę, że wypadało, bo kierownik pochylić się mimo wszystko nad włączeniem etatów, co jest w świecie polskim przyjęte. Poza tym zadania oświatowe to również dzieci niepełnosprawne. Też niekoniecznie mamy tutaj informacje. Ciągle tylko słyszymy gdzieś tam w sloganach, że brakuje nam, że przydałoby się jakieś tam pomieszczenie, jakiś budynek dla tych dzieci. Gdzieś tam mimo wszystko zapominamy, ile jest tych dzieci, jak one muszą się wymęczyć, żeby gdzieś tam dojechać i tak dalej. Więc jeszcze raz tylko w ramach takiego podsumowania, że zadania oświatowe to nie są tylko egzaminy i naprawdę my z tych dzieci, my i Państwo i nauczyciele, mówię to jako nauczyciel, staramy się wykrzesać wszystko, co możliwe. To, że są projekty, to jest rozszerzanie horyzontów tym dzieciom i myślę, że to jest ogromny plus. To nie chodzi w projektach o to, żeby one dostały nagle 100 punktów na egzaminie, prawda? Im się rozszerza horyzonty, one są świadome albo nieświadome, albo mniej świadome, albo bardziej świadome, że coś więcej jest w tym świecie. W momencie, kiedy jest taki projekt, one zyskują tą wiedzę i to już jest świetne, super. Oprócz tego jeszcze w zadaniach oświatowych myślę, że znajdują się, czy powinna się znaleźć informacja o innych projektach, które realizują dyrektorzy czy nauczyciele. nie tylko ten projekt, o którym usłyszeliśmy, ale są jakieś tam szklanki mleka, jabłka, coś jeszcze chyba. No właśnie. I ja myślę, szanowni państwo radni, pytajcie dyrektorów, bo oni są najbardziej tymi ludźmi kompetentnymi, skłonnymi do tego, żeby uczciwie odpowiadać, co naprawdę jest, co jest dobrego, a co jest złego w tym i dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. I jeszcze, jeśli mogę, to zapytam pana Stanisława, bo też tutaj wiem, że to się powiela, że mamy 4 sale gimnastyczne i chciałabym wiedzieć, które to są 4. Bo tak jak liczę, praktycznie to 5. I teraz nie wiem, które...
Sale gimnastyczne?
Tak.
Gardej.
Przepraszam, jeszcze tylko zapytam. Jest tutaj informacja o zarządzeniu zwalniającym dyrektora. Brakuje informacji o zarządzeniu powołującym. Oj, to nie wypadło. Coś jeszcze chciałam. Przepraszam.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Ja tylko 2 słowa w odniesieniu do tego, co pani dyrektor Mazurek mówiła. Chciałbym zapytać, jestem też rodzicem, którego za rok czeka wysłanie dziecka do szkoły. Myślę, że to jest ważna sprawa, tak? Podejmujemy teraz debatę na temat sieci szkół, przyszłości oświaty, jak te budynki mają wyglądać, gdzie one mają być zlokalizowane, bądź ich ma nie być. Ale myślę, że czasami nieważne jest to, jak ten budynek wygląda, tylko co dzieje się w nim. Jeżeli pani mówi, że w tej materii tutaj rodzica, kontakt rodzic, szkoła, rodzic, dziecko, rodzic, nauczyciele jest problem, to może podejmijmy taką drobną debatę, zastanówmy się, jak to ulepszyć. Chciałbym też wiedzieć, co powinienem robić. Nie chciałbym być natrętnym na przykład kiedyś rodzicem, że ciągle chodzę, pytam się o moje dziecko, może być źle postrzegane. Kiedyś było tak, że rodzice załatwiali, jakby to było tak, że co powiedział nauczyciel, tak musiało być, rodzic się w to nie wtrącał. Dzisiaj okazuje się, że mamy troszkę inaczej... Inne społeczeństwo. Dzieci są pewnie bardziej wyrachowane. No niestety tak jest. I dzisiaj być może nawet potrzebny jest ten kontakt rodzica. No, oczywiście zależy, jaki ten rodzic jest. Czy on jest roszczeniowy i ma roszczenia do szkoły, do nauczyciela, a nie ma do swojego obowiązków i wymagań wobec swojego dziecka. Ale jeżeli można by tutaj coś polepszyć, to prosiłbym o jakieś sugestie, wnioski, nie tylko dla siebie oczywiście, teraz tak jak to powiedziałem, ale w ogóle, żebyśmy mogli to może w tej sferze uda się troszkę podciągnąć te wyniki.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeśli mogę...
Dyrektor pani Mazurek, proszę.
Jeśli mogę, proszę państwa, to jest tak, myślę, że to we wszystkich szkołach. Jeśli chodzi o rodziców klas 1-3, klas 1-4, broń Boże, nie możemy narzekać. Rodzice przychodzą, interesują się naprawdę i nagle, właściwie to już można zauważyć od klasy 4. Jak dzieci kończą ten pierwszy etap, ten 1-3, to tak jakby rodzice poczuli się zwolnieni, nie wiem, z obowiązku nadzorowania dziecka, a to wtedy jest ten przełom taki, bo one wychodzą spod tych skrzydełek, tak, do tych pań 1-3, dochodzą różni nauczyciele, różne przedmioty i wtedy właśnie należy tym dzieciom poświęcić tym bardziej uwagi, a rodzice jak gdyby, ja nie wiem, no jest to bardzo dziwne, tak jakby zaczynali stać się dorosłe te dzieci i ten kontakt stopniowo zaczyna się osłabiać i proszę mi wiedzieć, bardzo mało, my wręcz lubimy rodziców takich roszczeniowych, którzy przyjdą i mówią, że słuchajcie, ale tu można by jeszcze coś poprawić, tu można by coś zmienić, czy to i to mi się nie podoba. Bo ten nauczyciel zachowuje się tak czy inaczej, czy moje dziecko mówi tak inaczej. My jesteśmy no, szkołą, która reaguje na takie i na pewno w każdej placówce tak jest. To nie jest tak, że to, co my wymyślimy, to jest święte. Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, panie Łukaszu, gdyby pan popatrzył na logowania, na statystyki logowań, złapałby się za głowę. A w klasach, w których mamy 20 osób, powiedzmy, przychodzi 4 rodziców, 5 na wywiadówki i logowania są, statystyki są naprawdę podobne. To pytam, no kto ma te dzieci dopilnować? Także takiej złotej recepty myślę nie ma, to też zależy od indywidualnego podejścia rodzica. Są rodzice, którzy przychodzą, interesują się. Mało tego, my raz w miesiącu, i to jest też na stronie naszej szkoły, mamy w każdą środę mamy konsultacje. Nauczyciele są dostępni, prawda, od godziny 15:30 do 16:00, bo jak rodzic ma więcej tych uczniów, dzieci, no to na wywiadówce jest taki rozbiegany. Są wszyscy nauczyciele, czekamy na rodziców. Jest troszkę lepiej, no, rodzice się pojawiają, ale do takiego, powiedzmy, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest dobrze, to jeszcze jest bardzo daleko. Także to po prostu zależy od rodziców, naprawdę od rodziców, czy chcą tego kontaktu, czy nie. I proszę, i widzimy wzmożoną aktywność rodziców, nawet nie przed półroczem, proszę Państwa, no bo to jeszcze pół roku, tak, to przed końcem roku. To jest wtedy, tak, to jest wtedy inwazja rodziców, ale czasami bywa już za późno. Tak.
Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani kierownik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no chciałabym się troszkę ustosunkować do wypowiedzi pani wiceprzewodniczącej. Ja myślę, że jesteśmy otwarci na uwagi, szczególnie krytyczne. Zawsze można coś. Ja uważam, że tak, taki schemat był przyjęty. Mówi się w tej informacji oświatowej o najważniejszych zadaniach związanych z realizacją zadań oświatowych w gminie. Oczywiście, że ten katalog informacji można rozszerzać. Można. Natomiast taki jest przyjęty o takich pewnych, w takich blokach, tak jak to przygotował pierwszą część pan Stanisław, od lat mówiliśmy, co nie znaczy, że tej informacji możemy nie rozszerzyć. Jeżeli chodzi o rzetelność, to my te informacje, proszę Państwa, przekazujemy Państwu w informacji dla Państwa na podstawie informacji przekazanych ze szkół z poszczególnych, przez poszczególnych dyrektorów. Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną, oczywiście ona jest, ona w tym roku jeszcze jest tak bardzo wyeksponowana, można by było dodać. Teraz jeżeli chodzi o dokształcanie nauczycieli. Przez pewien czas obowiązywał taki niepisany regulamin, proszę Państwa, różnie było. Ja myślę, że zaczął się cały katalog uchwał i porządkowania pewnych kwestii. Myślę, że w listopadzie uda nam się już, ale proszę Państwa, czekaliśmy też do pewnych rzeczy tutaj wspólnie z dyrektorami, nie wiem, czy to mnie też tu z Państwa dyrektorów uzupełni. To, co wynika z arkuszy organizacyjnych, proszę Państwa, to rzeczywiście są już pewne priorytety. To, co też mówiła pani przewodnicząca, brakuje konkretnych nauczycieli od fizyki, od chemii, brakuje matematyków i proszę Państwa, godzin geografii, biologii i myśmy sobie już ustalili, chcemy to też zaproponować Państwu w formie uchwały Rady Gminy, że zgodnie pierwszą rzeczą to jest, że nauczyciel, który chce się dokształcać, nie ma u nas sprzeciwu. Ustala to z dyrektorem szkoły. Nawet dzisiaj z gimnazjum w Wandowie były dwa telefony. Ktoś tam chce podjąć dokształcanie z fizyki, z chemii. Ktoś już jest w trakcie fizyki, nie dopełnił pewnych formalności. Także myślę, że tutaj jak dogadujemy się z dyrektorami, nie ma problemu. Natomiast chcemy to też ściśle ująć w ramy uchwały dotyczącej, ale proszę Państwa, zdarza się też tak, że nauczyciel nie uzgadnia ani z dyrektorem, kończy jakiś kierunek, przychodzi, chciałby dofinansowanie. Wtedy jest trudna rozmowa, bo po pierwsze jakby bardzo mocno chciał, no oczywiście każdy kierunek można powiedzieć, że jest pokierowany potrzebami szkoły. To nie jest tak do końca. Myśmy tutaj sobie, prawda, na ostatniej też o sprawie rozmawiali o tym, że ma być informacja do dyrektora do przynajmniej do 30 września, no chyba, że coś tam po drodze się dzieje, to też nie mówimy, że nie. Ma być to informacja uzgodniona z dyrektorem przy konsultacjach z organem prowadzącym. Jeżeli to jest rzeczywiście potrzeba szkoły i tak to należy, to tu nigdy nie było jakiegoś sprzeciwu, żeby to nie zostało w jakiś sposób uhonorowane. Czy też należałoby mówić o tym, że mamy trudną sytuację w oświacie? No można byłoby w tej informacji, proszę Państwa, że ilu nauczycieli pracuje w zmienionym pensum godzinowym, że teraz to łączenie etatów, powiem tak, Pani Przewodnicząca, decyzja nie należy do mnie, należy do Pana Wójta. To jest pierwsza rzecz. Kwestia druga. Są dyrektorzy. Ja z nimi też rozmawiałam i Pan Jan przy kształcie i pracy nad arkuszami organizacyjnymi, nie wiem, czy dzisiaj tutaj zabiorą głos, czy nie, ale proszę Państwa, różne od nich też słyszę głosy na temat zaproponowania łączenia etatów. Są przeciwnicy, są zwolennicy, także ja nie mówię, że my do tematu z nowymi arkuszami, z nowym jakby rozdaniem roku szkolnego nie wrócimy. ale chciałam tu podkreślić, że spojrzenie na te sprawy są też przeróżne na poziomie dyrektorów. Czy informacje o dzieciach niepełnosprawnych? Ja sobie zapisałam, myślę, że następna informacja może być o takie rzeczy też rozszerzona. Proszę Państwa, te sale gimnastyczne, proszę Państwa, w diagnozie oświatowej jest, że mamy dwie sale gimnastyczne, także zależy, jak kto patrzy, jakie standardy i kryteria przyjmuje, co to są sale gimnastyczne, bo są cztery, a na przykład diagnoza pokazuje dwie. To, co mówiła też pani dyrektor z Czarnego Dolnego, że proszę Państwa, rzeczywiście jest przekazanie i tam pisze wyraźnie sala gimnastyczna. W związku z tym, no, zależy, jakie weźmiemy sobie warunki spojrzenia na to, ile tych sal gimnastycznych mamy. No i rzeczywiście brakuje zarządzenia powołującego PO panią dyrektor. To tyle.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny Wiśniuch.
Na początku chciałbym też poprosić nie o włączenie, znaczy o włączenie też tego sprawozdania o niepełnosprawnych na przyszły rok, ale jeśli moglibyśmy jeszcze w tym roku o takie uzupełnienie poprosić, ile dzieci niepełnosprawnych uczy się w naszych szkołach, a ile gdzieś poza terenem naszej gminy. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, już co roku ubolewam na ten temat i mówię, że nie ma tutaj pań z fundacji czy pani dyrektor z przedszkola w Bądkach. Uważam, że tak jak w zeszłym roku wnioskowałem o zaproszenie przedstawicieli też tej jednostki. Nie wiem, czy byli zapraszani, czy to... Tak, no to pytam. Panie z Bątek były zapraszane, czy nie? Uważam, że powinniśmy też z tymi paniami wreszcie porozmawiać.
Przepraszam, nie było takiego wniosku, a tutaj no jest to szkoła, to jest przeszkolenie publiczne, to raczej my nie mamy tu żadnego wpływu na działalność tego przedszkola.
No, uważam, że płacimy.
Akurat Rada Gminy, czyli poprzez swoją komisję rewizyjną, nie może kontrolować tego przedszkola, ewentualnie wójt w zakresie tylko spraw finansowych.
No ale uważam, że skoro płacimy dotacje, to ta pani dyrektor czy panie z fundacji mogłyby się chociaż raz u nas zjawić. To w zeszłym roku też na ten temat rozmawialiśmy. I teraz to główne pytanie, które chciałem zadać, odnosząc się do tego audytu, który mieliśmy ostatnio, chciałem zapytać, czy państwo dyrektorzy mają taką wiedzę, jaki był wynik tego audytu. No jeśli tak, to ok, jeśli nie, to odniosę się i tak do tego w ten sposób, że słyszymy tutaj, że mamy cztery sale gimnastyczne. Pani kierownik mówi, że dwie, ale de facto cztery i piątą gdzieś tam przyjętą słyszymy, że w Czarnym Dolnym. I teraz tak, wyniki tego audytu, w którym najbardziej korzystne było zamknięcie trzech szkół, odnosi się do dwóch szkół, które mają salę gimnastyczną ukazaną w tym sprawozdaniu. Uważam, że to już gdzieś tam będzie krzywdzące dla dzieci, gdzie pozbawiamy ich jakiegokolwiek dostępu do sali gimnastycznej. A teraz do pytania. Chciałbym się zapytać, czy dyrektorzy szkół w Otłowcu, w Trumiejach i w Morawach, bo te szkoły zostały wytypowane do zamknięcia w najbardziej korzystnym wariancie, czy chcieliby się do tego odnieść? I drugie pytanie do dyrektorów z Czarnego i z Cygan. Czy są przygotowani, czy są warunki dla przyjęcia większej ilości dzieci w tych szkołach? Bo wiadomo, że jeśli, tam było powiedziane, że jeśli zamkniemy Otłowiec, no akurat przejdzie do Gardei, ale mamy jeszcze Morawy i Trumieje za silą gdzieś Wandowo i za silą też Czarne. I chciałbym zapytać, no liczmy się z tym, że do Cygan też jakieś dzieci trafią, tak? Bo jeśli w Otłowcu szkoła zostanie zamknięta, to z Bątek mogą trafić do Cygan. Czy jesteśmy w stanie, czy to nie pogorszy warunków, czy jeśli tam mam na myśli Cygany, nie mamy sali gimnastycznej, czy większa ilość osób nie będzie uciążliwa dla tej szkoły, nawet przy lekcjach WF-u, gdzie one odbywają się na korytarzu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No bardzo proszę, pani Joanna.
Panie radny, oczywiście taką informację, to co posiadamy z danych o uzupełnienie o uczniów niepełnosprawnych przygotujemy na sesji. No już tutaj pan przewodniczący odpowiedział. Proszę państwa, zanim odpowiedzą dyrektorzy, bo oczywiście trzeba skorzystać z sytuacji, że są. Proszę państwa, na razie wpłynął dokument. Dzisiaj do państwa na skrzynki mailowe, jutro będzie w całości też do dyrektorów. To jest dopiero dokument, który ujrzał światło dzienne. Natomiast myślę, że otwarcie takiej dyskusji będzie dopiero jakimś początkiem i następnym etapem. Bardzo chciałam z tej strony podziękować, bo proszę państwa, w warsztatach bardzo w 100% dyrektorzy uczestniczyli w zajęciach i myślę, że ten cały dzień też z panem Janem Ziębą o pewnych rzeczach i trudnych i o plusach i o minusach naszej oświaty rozmawialiśmy. Także myślę, że częściowo z takim pokazem, jak państwo mieliście, zostali dyrektorzy na sali zapoznani. Natomiast dokumentem w całości jeszcze nie został im przekazany. Będzie przekazany, żeby mieli tak jak i państwo możliwość na spokojnie zapoznania się z całym dokumentem. To tyle. Ja oddaję głos państwu dyrektorom.
Dobrze, dziękuję bardzo. Ja tu jeszcze, zanim oddam głos państwu dyrektorom, chcę tylko poinformować państwa, że będziemy zaraz na sesji podejmować uchwałę w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Gardeja. W tej uchwale jest zapis, który będzie likwidował dwie uchwały odnośnie stypendiów. To jest naukowe stypendium i sportowe, czyli tego sportowego stypendium nie będzie. Żebyście tutaj mieli państwo świadomość. Ale to i nie jest tutaj tak za bardzo wina tutaj gminy, czy niechęć z naszej strony, czy niechęć z pana wójta, tylko prokurator tutaj zarzucił nam złe zapisy w uchwale i no zmieniły się prawo o sporcie, weszła ustawa prawo o sporcie i tutaj właśnie kolidowała ta uchwała z tą ustawą. I dlatego myślę, że tutaj jakieś rozwiązanie powinniśmy znaleźć i ewentualnie no, w jakiś tam sposób te dzieci które no, faktycznie mają tutaj dobre wyniki w sporcie, no myślę, że tutaj wójt jakieś to rozwiązanie znajdzie z kancelarią prawną i jednak te dzieci będą dostawać to jakieś stypendia, czy może jakąś tam inną formę, no, po prostu nazwiemy, nie stypendium, a być może jakieś wspieranie, czy no nie wiem, jakaś tam inna forma. Czy nagroda? No właśnie, no. Mówię, teraz jestem przejściowy okres, nie? Ja myślę, że tutaj uchwała tu niedługo trafi do, jeżeli będzie taka, jeżeli oczywiście będzie tu potrzebna uchwała Rady Gminy, bo być może to będzie zarządzenie wójta, no nie wiem, ale na pewno to nie jest tutaj nie wynika z naszej niechęci, czy coś, czy oszczędności, tylko po prostu prokurator nam tutaj zakwestionował tutaj zapisy w uchwale, no i niestety musimy tą, proszę? No nie tylko nam, wiadomo sprawa, bo te uchwały nie tylko, my żeśmy takie uchwały przyjmowali, a także inne samorządy. To co państwo dyrektorzy nie poczekaj już teraz. Jakiej? Aha, no to bardzo proszę pani radna.
Ja chciałam tylko zauważyć, że ta uchwała nie mamy regulaminu do tej uchwały, ja. Tak?
Mamy.
Do tej uchwały o wspieraniu dzieci.
Numer jeden, na końcu jest.
To jest regulamin?
Tak,
to nie jest regulamin. To jest regulamin dotyczący konkretnie naszych dzieci, naszej gminy? Absolutnie.
Tutaj ja myślę, że na temat tej uchwały, czy tam regulaminy, ja tylko chciałem tutaj podnieść pewien problem, jaki tutaj zaistnieje, ale do regulaminu to akurat będziemy się odnosić jeszcze przy samej rozmowie na temat uchwały, nie? To myślę, że tu jeszcze raz. Czy państwo dyrektorzy tutaj no niejako zostaliście wywołani trochę pod tablicę, czy chcecie tutaj zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, dyrektor pani Kamińska.
Witam bardzo serdecznie. Odpowiem na pytanie pana radnego. W tym roku szkolnym w naszej szkole jest 117 uczniów. Natomiast jest 17 dzieciaczków w oddziale przedszkolnym. W ubiegłych latach, gdy była szkoła podstawowa, w szkole podstawowej w Cyganach było 8 klas. były klasy, które liczyły po 32 uczniów. Na dzień dzisiejszy najbardziej liczebną klasą jest klasa 20-osobowa. Gdyby w przyszłym roku była klasa 8, więc średnio 20 uczniów, będziemy mieć 137 uczniów i oddział przedszkolny. W latach, gdy istniała szkoła podstawowa, w naszej szkole było 8-klasowa, w naszej szkole było 187 uczniów i klasa 32-osobowa też miała zajęcia na holu, nie na korytarzu, tylko na holu. Mamy dwa boiska. Oczywiście jeśli mowa jest o tym, że można zagospodarować budynki, jeżeli będzie taka potrzeba, mam zezwolenie od pani sołtys i od Rady Sołeckiej, że naszą świetlicę też będzie można wykorzystać na cele wychowania fizycznego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, uważam, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla naszych uczniów, bo na holu 20 osób bez problemu mogą wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia i uprawiać sport. Wiecie Państwo, że też mamy osiągnięcia w sporcie. Chodzi tu przede wszystkim o osiągnięcia lekkoatletyczne, bo mamy takie największe możliwości, bo nasi uczniowie bardzo dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu. Mają takie możliwości biegowe i też mogą grać na sali, na dworze, bo mają boisko do piłki ręcznej, więc uważam, że nie ma żadnego problemu ani żadnych zagrożeń dla uczniów, aby byli w naszej szkole, tak jak jest ta szkoła już od 72 lat i nic się tam nie działo. Jest to szkoła z tradycjami. Jeśli chodzi o rodziców z Bądek, mogą bez żadnego problemu zdecydować, aby dzieci uczyły się w innych szkołach. To jest decyzja rodziców i ich prawo do wyboru, w jakiej będą znajdować się szkole. Na dzień dzisiejszy nie tylko mam uczniów z naszego obwodu, z Cygan, ale również są uczniowie z Wandowa, są uczniowie z Bądek, są uczniowie z Żeberdowa i to jest decyzja wyłączna rodziców, więc rodzice uważam, że czują się bezpiecznie, dając dzieci do naszej szkoły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa dyrektorów? Nie, nie widzę. Ale ja tutaj chciałbym się może zapytać Państwa z innej strony. Jak mówiłem na wstępie, no, spotykamy się tutaj właściwie co roku, spotykamy się już od jakiegoś czasu, aby się tu Państwo też powiedzieli o tych swoich jakby problemach. Tym bardziej, że no, niedługo będziemy uchwalać budżet i czy no, potrzeby, pewno byście tutaj mogli wymienić różne potrzeby, ale takie najistotniejsze potrzeby. Czy może ktoś z Państwa od siebie coś by chciał powiedzieć? No, ja już widzę, że tutaj pan dyrektor się uśmiecha, pan Guzman. I dobrze, żeby tutaj pan zabrał głos na temat parkingu przy szkole, bo no i on mi też tutaj leży na sercu.
Panie Wójcie, panie przewodniczący, no wszyscy z Państwa pewnie znacie obiekt z szkoły już teraz podstawowej w Gardei. No potrzeby są ogromne od lat, no to Państwo wiecie. Budynek wymaga remontu generalnego. Uważam, z tego co mam tu zapewnienie, w wakacje będą remontowane pomieszczenia kuchni, no gdyż takie są potrzebne. No i ogrodzenie koniecznie i ten parking przed szkołą. To mówię tak o tych potrzebach chyba najbardziej potrzebnych, ale chciałbym też powiedzieć remont sal lekcyjnych koniecznie pomieszczeń. Fakt, że za 2 lata będzie tych dzieci uczniów mniej, to wtedy te pomieszczenia mam nadzieję pozyskamy. To z tych potrzeb chyba tyle. Najbardziej pilnych.
Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy tutaj już pan wójt tą informację znał prędzej, te potrzeby tutaj pana dyrektora, czy ewentualnie już te potrzeby będą uwzględnione w budżecie. Jeszcze chwileczkę, bo tutaj panie wójcie, jeszcze chwilkę, to może akurat kompleksowo już wtedy usłyszymy tutaj odpowiedź. Bardzo proszę, pani dyrektor, pani Bogumia Lubera.
Witam serdecznie Państwa. U nas największą potrzebą jest plac zabaw dla dzieci w przedszkolu. Co prawda projekt jest zrobiony, ale prosiłabym, jeżeli znalazłyby się pieniądze, żeby w następnym roku, czyli w 2018 roku ten plac powstał, ponieważ dzieci nie mają możliwości korzystania z architektury. Zagrażała bezpieczeństwu. Rozebrałam go, zostały bujaczki, została ścieżka zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, dyrektor pani Zaręba.
Ja nie wiem, czy powinnam się odzywać, bo jeżeli moja szkoła została wytypowana w trzech wariantach do zamknięcia, więc nie wiem, czy moje bolączki zostaną uwzględnione. Największą bolączką jest dach na sali gimnastycznej, który no, coraz bardziej zagraża i bezpieczeństwu, myślę, też, ale przede wszystkim niszczeje budynek, który no, dbamy w środku na tyle, ile możemy, ale na zewnątrz no, nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiego finansowego ciężaru. A jeszcze odnosząc się do poprzedniej właśnie, kiedy zostaliśmy w trzech wariantach wytypowani do zamknięcia, jak już jestem przy głosie, mnie nie było wprawdzie na tym spotkaniu, bo byłam na zwolnieniu lekarskim, ale z tego, co koleżanki mi przekazały, to chciałam powiedzieć, że myślę, że w naszej szkole oprócz sportu, który naprawdę jest na wysokim poziomie i jestem z tego dumna, dzieje się bardzo dużo. Myślę, że sam fakt, że dzieci do nas chętnie przychodzą i rodzice wożą też i dzieci z Gardei i dzieci, które pozostały w pierwszej klasie gimnazjalnej, powiedziały, że one chcą przyjść do nas i wróciły, to chyba samo za siebie mówi. I jeżeli no, zamykamy szkołę przyjazną dzieciom, chcemy zamknąć, przepraszam, nie zamykam, chcemy zamknąć, no to myślę, że warto się też nad tym pochylić i zastanowić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze z Państwa dyrektorów o swoich jakichś tam problemach? Chodzi mi o to właśnie. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
Ja tak w kwestii uzupełnienia swojej wypowiedzi. O dzieciach nie będę mówił, mamy najwspanialsze dzieci, jak już ze wszystkich szkołach, ale wracając do tych potrzeb. Bardzo dobrze stałoby się, gdybyśmy mieli przed szkołą wyremontowany ten plac, my to nazywamy placem apelowym. To też jest jako wizerunek szkoły, wejście do budynku. A wracając do parkingu, ktoś wcześniej, to nie dlatego pana wójta, nawiózł tam jakiejś, nie wiem, substancji, kiedy to jest sucho, samochody wjeżdżają, są tłumane kurzu. Jeżeli jest mokro, to samochód jest cały oklejony tą malcią taką. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Znaczy się prędzej tam wójta prosiłem, aby te chociaż dziury tam były w jakiś sposób połatane. No owszem, ktoś tam zrobił, te dziury połatał, no ale akurat gliną i jak przyszedł deszcz, to się zrobiło jeszcze gorzej. Teraz już nic nie mówię, bo przejechać tam było na pewno wtedy tragedia. Czy jeszcze ktoś z Państwa dyrektorów, bo chcę teraz poprosić Pana Wójta o głos, a później dopiero radni będą mogli zabrać głos. Dobrze, Panie Wójcie, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tych potrzeb w naszych placówkach, które w czasie tych warsztatów otrzymaliśmy informację, że mamy tych placówek chyba najwięcej w kraju w stosunku do liczby uczniów. Myśmy, mam na myśli Gardeję, dachy zrobili. Na początku robiliśmy dachy. Przez 3 lata, jeszcze z poprzednią radą zaczęliśmy, bo tego nie wiem, ile tam jest, 60 darów, czy ile, dokładnie nie pamiętam tej liczby metrów kwadratowych. Były źle zrobione dachy, były źle opierzone, woda dostawała się do środka i pierwszym zadaniem nie był parking, czy remont sale lekcyjne robimy. Robiliśmy, panie dyrektorze, i robimy. Powstał plac zabaw ogrodzony, część ogrodzenia zostało zamontowane. Ale jakby priorytetowo dla nas było zabezpieczenie dachów, gdzie jest ogromna, ogromna ilość tego. Oczywiście parking jest potrzebny. Ten śmieszny hol, jak się wchodzi, gdzieś tam wykorzystano jakieś elementy z fabryki, demontażu. Jaki materiał był wtedy, to było to zrobione. Nie możemy mieć do nikogo pretensji. I następnie plac apelowy przed szkołą również. Na razie są płyty te prostokątne, kwadratowe. Nie wiem, jak tam dokładnie rozmiar, ale nie ma tam dołów, nie ma zapadlic, ale no przydałby się ładnie. Wszędzie w naszym kraju kładzie się polbrukiem. Trochę jeździłem po Europie Zachodniej i nie wszędzie jest polbrukiem. Jest normalnie asfalt na ścieżkach pieszo-rowerowych w Holandii, w Niemczech, w różnych krajach. To wszystko, jak mi się wydaje, bardziej rozwinięty, chociaż Polska podobno już jest na tej liście krajów rozwiniętych. Ale nie sądzę, że tak jest, bo roboty jeszcze jest na co najmniej 25 lat. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o dach na sali gimnastycznej w Otłowcu, to myśmy się tym zajęli wcześniej, niż Pani Dyrektor teraz powiedziała, bo tam praktycznie tego dachu już nie ma. Tam ten dach to trzyma gruba warstwa takiej warstwy, jak w lasach. Państwo chodzą po lesie, taki grzyb, nie wiem jak to nazwać. Rynien to w ogóle tam już nie ma. I tym się zajęliśmy. Będziemy chcieli to wykonać więcej tutaj, że poproszę pana sekretarza na ten temat, który chodzi po tych dachach. I szkołę też zabezpieczaliśmy w Otłowcu, w Morawach i w Trumiejach, bo podczas tego lata jesieni ulewnej wyszły tam różne takie, tak i u nas w domach pewnie tak samo było, żeśmy musieli naprawiać i naprawiamy w dalszym ciągu dachy uszkodzone przez właśnie te warunki atmosferyczne. Ale tutaj w Otłowcu, jak pobudowano, to praktycznie chyba nikt nie wchodził na ten dach. Mam na myśli tę salę gimnastyczną. I będziemy chcieli ten dach wykonać. Tam jest kwota, nie pamiętam, 120 czy więcej, około 1000. Mamy już chyba nawet wykonawcę. Dobrze by było, żeby ten dach był zrobiony jak najszybciej. Jeżeli chodzi o plac zabaw w przedszkolu w Gartei, to rząd, nie wiem, z miesiąc temu słyszałem, jakiś program był ogłoszony, jakiś tam centralny plac zabaw w gminie. I tu, jeżeli mamy już ten projekt, to warto by było złożyć na ten plac zabaw, żeby uzyskać dofinansowanie. Od 1 stycznia ma być nabór. Myślę, że więcej usłyszymy jeszcze w najbliższym czasie o tym naborze, o warunkach, o specyfice naboru i spróbujemy ten wniosek złożyć właśnie do ministerstwa odpowiedniego. Nie ukrywam, że mamy zadania, które były już od 2011. Mamy projekty budowy na przykład dróg, jakichś chodników i tak dalej. Można się z tym zapoznać. Dodatkowo nam dochodzą teraz potężne wydatki na odwodnienie dróg, żeby dzieci mogły dojeżdżać do szkół. Urządzenia melioracyjne u rolników praktycznie przestały działać, bo nie były robione. Ostatnio, nie wiem kiedy, to w niektórych miejscowościach były robione 40 lat temu, jak Plecewie, a w niektórych miejscowościach ostatnio były robione jeszcze za naszych tutaj poprzedników, no tych obywateli, którzy tu mieszkali. I praktycznie rolnicy sobie nie mogą poradzić z tym zakresem melioracji, powoduje zalewanie naszych dróg. Walczymy, pan Janek nawet w Otłowcu, no powiem tak bezpośrednio, no troszeczkę z narażeniem życia, panie Janku, wchodził pan pod te przepusty, ale nie było innego wyjścia. Pracownicy mieli zatrzymać ruch, ale zostali, później telefon był, że oni nic nie robią, nie pracują. Udrożnienie zostało zrobione. Jeszcze trzeba zrobić udrożnienie z drugiej strony, żeby woda mogła odpływać. Rura praktycznie w 90% była, cała średnica była w tym. Ziemia była tam, różne nieczystości, cegły, worki jakieś foliowe. To jest, takich miejsc mamy bardzo dużo. W Klecewie na przykład trzeba było 7 metrów kopać w głąb, żeby dostać się do melioracji. Ale i to kosztuje. Teraz tutaj mieszkańcy proszą, żeby przywieźć jeszcze jakiegoś kamienia, czy tej z rozbiórek, tam jak u pana Lemańskiego można wykupić, ale to też kosztuje. Jeżeli będą takie jeszcze następne lata, zima, to my nie damy rady tego wykonać wszędzie. Będziemy musieli zrezygnować z inwestycji, z różnych zadań, które sobie zaplanujemy. Bo my chcemy, żeby mieszkańcy mogli wyjechać do pracy, żeby dzieci dojechały do szkoły, pogotowie mogło dojechać, no, inne służby. To jest priorytetowe. A Państwo wiedzą, że my mamy takich różnych dróg, różnych takich dojazdów, około 450 km. To chyba żadna gmina tutaj w powiecie tyle nie ma. Nie wszystkie tam są drożne, że tak powiem, bo znam takie miejsce, że w ogóle tam ciągnikiem jedynie można dojechać, ale to widnieje i niejednokrotnie musimy to odtwarzać. Dodatkowo bardzo dużo mieszkańców z zewnątrz kupuje działki z zewnątrz naszej gminy, budują domy tutaj i później też przychodzą, żeby mogli dojechać, żeby mogli mieć przyłącze wodne, wodno-kanalizacyjne. Nastąpiły zmiany w ustawie dotyczące właśnie przyłącza i będziemy musieli z tym się również zetknąć w 2018 roku. Także tutaj musimy, zaproponuję tutaj z panem skarbnikiem, jakie rzeczy będziemy mogli robić, uwzględniając te projekty, które były, które czekają już 5-6 lat, 4 lata. I bo jak państwo wiedzą, przepraszam, robimy projekt, na przykład ktoś powiedział, że tamtych nie zrobiliśmy, że robimy projekt na zatoczki, na chodniki w Zebredowie i w Czarnym Górnym, ale tutaj kłania się właśnie te 800 metrów chodnika, znaczy materiału na chodnik i my chcemy to, żeby zostało wykorzystane i była wizyta tutaj kierownika, dyrektora u nas w urzędzie gminy i mówił, że cały czas ten materiał jest. Jakbyście zrobili projekt, to my byśmy wtedy ten materiał, bo on to miał pierwotnie być w Gardei, do ulicy Działkowej zagospodarowany, ale no nie był zagospodarowany. Jeszcze w dalszym ciągu jest na placu w Sztumie. Jeżeli go nie ma, to na pewno te 800 metrów mamy zagwarantowane. I ten koszt by był, wykonania by, nie byłby wysoki. Na pewno będzie musiał być spożytkowany ten materiał przy tej drodze wojewódzkiej. Nie można będzie go na parking przy szkole. Chciałbym, żeby tak było, ale niestety nie da rady tak zrobić, żeby przy parkingu w szkole, czy ten plac apelowy, to nie zgodzi się zarządów wojewódzkich na takie, na taką, taką zmianę. Musi to leżeć na ich działkach. I proszę Państwa, no mówię, priorytetowo musimy zacząć wykonywać te projekty, które wcześniej były zaplanowane od 2011 roku i w górę. Także dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No już myślę, że rada chwila zobaczymy tutaj już projekt budżetu na 2018 rok. No to będziemy wiedzieć, co się z nim znalazło, bo to do 15 listopada jest ustawowy czas złożenia takiego dokumentu do Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj do Rady Gminy. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja myślę, że już na sam koniec chciałem tylko wrócić do tego, co Państwo dyrektorzy mówili o tych problemach i o tym. Teraz przypomniało mi się, że przecież jako radni byliśmy na przeglądzie, że tak powiem, szkół. I to rzeczywiście to bolączką chyba, chociaż to niektórym dyrektorom udało się gdzieś tam schować jakieś sprzęty do nauczania chemii, fizyki. Tu patrzę też na panią dyrektor z Czarnego, bo gdzieś tam jakoś tam zogownie pochowała, chociaż inni dyrektorzy również. Ale to też jest chyba taka potrzeba, bo te przedmioty wracają. Nie wszystkie szkoły posiadają ten sprzęt. Tu pani kierownik mówiła, że część rzeczy być może tak, bo to słyszę o mikroskopach, tak, że może coś tam w ramach projektu udało się zakupić, ale to jest na pewno problem. Cieszy mnie z tego, co pan dyrektor Guzman mówi, że rzeczywiście, no i tutaj myślę, że przy przychylności pana wójta, że zostanie ta kuchnia wyremontowana, bo przerób tej kuchni ma być prawie dwukrotnie chyba większy, tak. No tak, ale tutaj my składamy wniosek, tak, zawsze jakoś to wygląda. Natomiast, że to będzie remontowane, bo rzeczywiście on jest w opłakanym stanie. No, dobrze, panie przewodniczący. W każdym razie cieszy mnie to, że ta kwestia jest poruszona. Wybij pan mnie zbytnio, miałem jeszcze jedno pytanie, zaraz nie pamiętam, później mi się przypomni, będę musiał powiedzieć. No, przepraszam.
Ja przepraszam, że tutaj wchodzę w słowo. Dobrze, czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, radny Duszyński.
Proszę państwa, ja tylko krótko. Otóż nie chciałbym się wypowiadać na temat wyników nauczania, bo no powiem szczerze, musiałbym z niektórymi z państwa polemizować. Co do przyczyn, dlaczego tak to jest, dlatego sobie to odpuszczę. Natomiast tutaj pani Lucyna podnosi bardzo mocno i to niejednokrotnie problem łączenia etatów. Otóż proszę państwa, uważam, że to sami dyrektorzy powinni sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy wolą mieć nauczyciela po tak zwanej dyplomówce, który krótko mówiąc, no niewiele wie na temat przedmiotu, bo jeśli studia trwają 5 lat, a po dyplomówkę robi się w ciągu, no zależy jeszcze na jakiej uczelni. Nie będę tu. No to wiadomo, oczywiście nie ubliżając nic, prawda? Także to jest jedna rzecz. Czy w związku z tym, czy wolą mieć takiego nauczyciela swojego, który jest związany ze szkołą i tak dalej, i tak dalej. No ale do końca nie jest przygotowany do nauczania takiego przedmiotu. Czy też, tak jak pani proponuje, mieć nauczyciela, który będzie miał łączony etat i będzie ze szkołą związany tylko, powiedzmy, przez dwie, w porywach przez 4 godziny, prawda, jeśli będą 8 klasy. I jedno rozwiązanie jest złe, drugie chyba jeszcze gorsze. W związku z tym tu nie ma złotego środka, prawda, bo nawet nie każdy matematyk może być dobrym fizykiem i nie każdy fizyk może być dobrym matematykiem. Podobnie jak w przedmiotach humanistycznych. Nie każdy polonista będzie dobrym historykiem i nie każdy historyk będzie dobrym polonistą. Czyli tutaj naprawdę i ta decyzja nie powinna być podjęta przez nas, przez Radę, tylko powinna być podjęta na podstawie obserwacji, przemyśleń dyrektorów, bo oni będą odpowiadali za to, za wyniki. A przecież Państwo wiecie, że tak jak już ktoś tu mówił, te egzaminy sześcioklasowe, egzaminy gimnazjalne zostaną zastąpione najprawdopodobniej egzaminami w ukończeniu 8 klasy. I tam też będą, będą przedmioty ścisłe, prawda? No i ja już widzę, jak na przykład niektórzy dyrektorzy będą mówili, mamy fachowca takiego, jakiego mamy, no i w związku z tym te wyniki są takie, jakie są. Teraz niby mamy fachowców, no tak jak tu wszyscy Państwo podkreślacie, ja się z tym zgadzam, nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje, no naprawdę, no a wyniki są takie, jakie są, no to co będzie, kiedy takich przedmiotów będą uczyli właśnie tacy, a nie inni, to ja tego nie powiedziałem, tacy, a nie inni nauczyciele, prawda? Czy to jest problem? Problem przede wszystkim nie dla nas, dla Państwa dyrektorów. I to tutaj nie może być tak, że radny sugeruje, no lepiej by pewnie ze względu, patrząc na jakby zatrudnienie nauczyciela, no to może to jest korzystne dla tego nauczyciela, bo jakieś tam godziny będzie miał, chociaż podejrzewam, że chyba etatu by się też nie udało uzgarniać. Natomiast tu musi decyzja przede wszystkim zapaść od Państwa. I tak jak tu ktoś powiedział, chyba pani kierownik, że część z Państwa dyrektorów będzie uważała, że może lepiej mieć swojego po tych dyplomówkach. część z Państwa może będzie uważała, że może lepiej mieć fachowca, który jest związany ze szkołą, powiedzmy, przez 4 godziny, prawda? Czyli naprawdę to jest problem, no bo to jest problem, nie? To jest problem, także dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę, skarbnik gminy.
Dzień dobry, witam Państwa. Wysłuchałem z uwagą potrzeb, które się pojawiły tutaj w trakcie naszej debaty. Chciałbym jakby się do nich odnieść. W pierwszej kolejności chciałbym Pani Dyrektor Przedszkola, Pani zadanie związane z budową placu zabaw jest w wieloletniej prognozie finansowej. Ono miało, w tym roku zrobiliśmy projekt, w przyszłym roku będziemy starać się, jak tutaj Pan Wójt powiedział wcześniej, poszukać zewnętrznego dofinansowania tego zadania. Nie wiem, czy Pani doskonale, czy wie Pani, lub Państwo też pamiętacie, że w tym roku udało nam się podpisać umowę na pozostałe placy zabaw. Ta umowa, znaczy ten projekt, z racji tego, że jest mało czasu, będziemy realizować ten projekt w przyszłym roku, ale dofinansowanie zewnętrzne mamy ponad 170 tysięcy złotych. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy Państwo wszyscy byliście obecni podczas diagnozy, która była jakby referowana przez firmę, która została wynajęta do jakby do wskazania nam kierunków, w którym mamy iść jako gmina i kierunków, w którym ma iść oświata w naszej gminie. Pan, znaczy referent, który przedstawił nam taką diagnozę, powiedział jedną rzecz. Panie dyrektorze, potrzebuje pan remontu w stołówce, potrzebuje pan parkingu, potrzebuje pan innych rzeczy, które pan tutaj mówił. Też wskazywał właśnie pan prowadzący te nasze wspólne zajęcia, warsztaty, że przy optymalnej połączeniu u pana oddziałów 115 tysięcy złotych mogłoby się znaleźć. Tak, czyli jakby tutaj mam odpowiedź, gdzie można poszukać tych pieniążków. Kolejny argument, który padł, to przy optymalizacji jednostek oświatowych, szkół, jesteśmy w stanie jako gmina rocznie zaoszczędzić blisko 1 900 000 złotych. Też pod 1 900 000 zaoszczędzić przy zmianie sieci szkół, a te pieniążki można by było przeznaczyć dwie sale gimnastyczne w trakcie jednego roku moglibyśmy to wybudować za te 1 900 000. Problem...
8 milionów.
No ale to na pewno nie... No, no.
A jak chcecie wybudować takie kurki?
Ale na pewno... W każdym razie można za te pieniążki wybudować salę gimnastyczną w jeden rok. Można je przeznaczyć na przykład remonty, modernizację, jakąś wartość dodaną do tych już szkół, które ewentualnie mogą zostać po gdzieś tam zmianach tych sieci szkół naszych. Tutaj do Pani, do Otłowca, tam rozmawiałem z Panem Zbyszkiem. Został wynajęty projektant, który będzie robił projekt naprawy tego dachu, wymiany tego dachu. To jest to. Troszkę czasu trzeba na to, żeby on to... Tak. Mówię, w tej diagnozie oświatowej jakby jest lekarstwo na naszą oświatę w naszej gminie. Wystarczy jakby pójść w tym kierunku, i naprawdę będziemy mogli mieć szkoły, o ile przeprowadzimy ten cały proces, z XXI wieku. I już niedługo. Tylko po prostu musimy pewne rzeczy zrobić. Pokazała nam ta diagnoza 1 900 000. Przez 3 lata zasilajmy szkoły. Te 1 900 000 to jest prawie 6 milionów złotych. 6 milionów złotych to jest ta część, którą bierzemy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację naszej oczyszczalni ścieków. 6 milionów, 3 sale gimnastyczne. 6 milionów, 6 kilometrów dróg. Dlatego w tym miejscu musimy podjąć albo przynajmniej zbliżyć się do tego, co w tej diagnozie zostało określone. Bo w innym przypadku, no, subwencja oświatowa jest jaka jest, no, ale nie wystarczy na nasze wszystkie placówki przy tym kształcie, który nasza oświata, w takim kształcie, jaki się wygląda. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie skarbniku. Można powiedzieć, że wszyscy się z panem zgadzamy. Czy pan te propozycje przygotuje dla nas i dla mieszkańców? Jeżeli tak, to nie ma żadnego problemu. My tu jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. A póki propozycji nie ma, to tak naprawdę mówiąc, nie mamy nad czym dyskutować. Nawet chociaż ta diagnoza była zrobiona, 10 takich diagnoz byłoby zrobionych, to i tak nic z tych diagnoz nie będzie dalej wynikać. Jeżeli nie będzie działań z tym związanych. To raz. A po drugie, ja tylko poprosiłem tutaj państwa dyrektorów, aby tutaj swoje jakby potrzeby określili, bo to i my będziemy przyjmować budżet. My możemy go zmienić, jak będziemy go chcieli. Tak prawdę mówiąc. Rada Gminy. I nic dalej tutaj nie stoi na przeszkodzie, aby tutaj niektóre propozycje były uwzględnione od państwa dyrektorów, były uwzględnione w tym projekcie budżetu. Czy w budżecie już właściwie na 2018 rok. Jeżeli będzie taka wola Rady oczywiście. Dobrze. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać w tym temacie głos? Bardzo proszę, dyrektor. Aha.
Dzień dobry. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie dotyczy pewnego podsumowania ubiegłego roku szkolnego. Ja w tym miejscu bardzo chciałbym podziękować całemu zarządowi, Radzie i tym radnym, którzy bezpośrednio wspierali mnie w działalności dyrektora placówki gimnazjum. Należy też pamiętać, że to wszystko, co robimy wspólnie, jest z pożytkiem dla naszych dzieci, dla również społeczności lokalnych. Także dziękuję za wszelkie wsparcie, dobre słowo, dofinansowanie, bo też indywidualnie radni nam pomagali. Pan wójt tutaj wspierał pan skarbnik i pan sekretarz również w takich sytuacjach doraźnych, gdzie coś się popsuło, także za to wszystko dziękuję. No i życzę w przyszłości również takiego racjonalnego wykorzystania budynku, gimnazjum, infrastruktury, też tego węzła komunikacyjnego. Jeszcze tylko się odniosę ostatnim słowem do pani dyrektor Kamińskiej, mianowicie dzieci z Wandowa nie wybierają Wandowa, ponieważ nie mogą, bo poprzez prawo zostaliśmy pozbawieni możliwości naboru w tym roku, więc niejako nie jest to wybór, a jest to pewien przymus, bo u nas nie ma szkoły podstawowej po prostu. To tak gwoli ścisłości. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę, radny Wiśniok.
Chciałbym nawiązać do mojego pytania. Panie Małgosiu, ja nie chciałem nikogo atakować, bo tak odczułem pani wypowiedź jako atak. Bardziej chciałem wywołać trochę dyskusję na temat tego, jak wy dyrektorzy widzicie swoją szkołę poprzez powiększenie stanu dzieci i zaprezentowanie swojej szkoły w tych możliwościach. Bardziej na tym mi zależało, bo nie chciałbym, żebyśmy znowu gdzieś stanęli przed tym wyborem, jak było to prawie rok temu. Że do końca mówiliśmy sobie, że musimy porozmawiać, a później na koniec okazało się, że nie mamy czasu na rozmowę i musieliśmy głosować. I chciałbym też uniknąć tej sytuacji, która spotkała panią dyrektor Strumień, gdzie teraz siedzimy cicho, a później nagle rodzice zaczną walczyć o te szkoły, które były, a rikoszetem może to skończyć się w ten sposób, jak skończyło się w Strumieniach. Dlatego wolałbym, żebyśmy rozmawiali, żeby każdy z was mówił, jak to widzi, gdzie ma jakąś bolączkę i mówił o tym, że jest w stanie przyjąć dzieci, że chce powalczyć o swoją szkołę, a bardzo by mnie cieszyło, jakby jeszcze ktoś miał jakiś pomysł, żeby ewentualnie w szkole, jeśli ona by miała być zamknięta, gdzie ta diagnoza to mówi, miałby jakiś pomysł na swoją szkołę. Dziękuję.
Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Teraz mi się połówniało, przepraszam. Podczas tego przeglądu proszę mnie wyprostować, jeżeli jestem w błędzie. Mówimy o realizacji zadań oświatowych. Orlik, który znajduje się przy zespole szkół w Gardei, jest obiektem przynależącym do zespołu szkół? Nie, to jest jakby zupełnie odrębny, tak? Twór, że tak powiem, bo podczas tego przeglądu wyszło, że ten jakby element sanitarny jest zupełnie nieaktywny, że tak powiem. Nie wiem, co tam jest, coś popsute, w ogóle szatnie nie funkcjonują tam, czy po prostu nawet zwykłe toalety. Także jeżeli można by zająć się tą sprawą, nie wiem, czy kierować to do pana dyrektora tutaj, bo nie wiem, czy ten orlik jakby podlega pod szkołę, czy to zupełnie jakby jest tutaj ten element, ale warto, żeby to funkcjonowało, dlatego że on ma też funkcjonować po godzinach, wtedy, kiedy szkoła jest zamknięta, kiedy jest sprzątana, panie, które sprzątają, mają prawo zamknąć szkołę i żeby dzieci mogły po prostu załatwić sobie nawet potrzeby, grając sobie gdzieś tam wieczorami w piłkę czy inne dyscypliny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie, to dobrze, w takim razie ja tutaj już państwa dyrektorów nie będę dalej trzymał. Jeżeli państwo oczywiście chcecie dalej tutaj uczestniczyć w naszym spotkaniu, to jak najbardziej zapraszam, a jeżeli nie, no to po prostu możemy wam podziękować w miły sposób.
Ja przepraszam, mogę jeszcze sekundkę wam zabrać. Kochani, jakbyście spojrzeli na projekt uchwały dotyczący wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Jako praktycy po prostu, bo ja tutaj widzę ten, mam to przed sobą i na przykład tu są w punkcie, są efekty, które chcemy uzyskać w momencie, kiedy ten program będzie się realizował i między innymi jest, takie hasło, spodziewane efekty programy. Wzrost motywacji dzieci i młodzieży, zwiększenie liczby uczestników biorących udział w olimpiadach, konkursach, realizację możliwości indywidualnego rozwoju ucznia, wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, promocja gminy Gardeja. Mówię o tym, ponieważ tutaj, pani kierownik, brakuje regulaminu i myślę, że każdy praktyk chciałby do tej uchwały mieć regulamin, ponieważ ja jako nauczyciel niekoniecznie wyobrażam sobie wspieranie tych dzieci bez wspierania nauczyciela.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę, że chyba należy uporządkować pewne kwestie. Po pierwsze, my zajmujemy się tą problematyką, bo prokuratura wskazała nam, że nie mamy uchwały zgodnej z prawem dotyczącą fragmentu sportu. I mieliśmy taki wybór. Albo w całości unieważnić tą uchwałę, albo wskazać państwu jakąś alternatywę. Mówiąc szczerze, powinniśmy na jakiś czas z tych wszystkich nagród, regulaminów i uchwał wyrzucić sport. To tak bardzo prosto, żeby nie zagłębiać się w te kwestie, bo tutaj w piśmie z prokuratury rejonowej jest bardzo ładnie pokazane, że nie jest to zgodne z artykułem 31. W związku z tym proponujemy państwu, jeżeli prokuratura nam mówi, że nie mamy zgodnie z prawem uchwały i ona powinna być po prostu przestać istnieć, to proszę państwa, proponujemy taką uchwałę i pani przewodnicząca, we wstępie do tej uchwały już na samym dole jest, że zgodnie z artykułem 90 ustęp 4 ustawy o systemie oświaty odrębną uchwałą Rady Gminy Gardeja zostanie przyjęty regulamin przyznawania stypendium wójta gminy Gardeja dla uczniów i studentów z terenu gminy Gardeja. Proszę państwa, właśnie chcemy przyjąć tylko uchwałę dotyczącą, że będziemy mieli taki program lokalnego wspierania, natomiast w regulaminie, czyli odrębną jakby uchwałą, oczywiście też po dyskusji z dyrektorami, z praktykami, jak pani to powiedziała, i tu wspólnie, żebyśmy znaleźli alternatywę, że absolutnie pan wójt nie chce pozbawić dzieci i młodzieży takiego stypendium, ale też musimy mądrze pomyśleć, jak to zrobić, żeby to mieć.
Bardzo proszę, René Duszyński.
Proszę państwa, mi się przypomniała, tak jak tutaj pani mówiła o uchwale, natomiast mi się nasunęła uchwała związana z przyznawaniem nagród, bo to przynajmniej na komisji, nie tylko na komisji, mam nadzieję, że przy państwa dyrektorów budziło trochę, no, że tak powiem, niepokoju. A głównie chodzi mi tutaj o nauczycieli, którzy realizują awans ten zawodowy. I tam, proszę państwa, bo w uchwale jest, że nagrodę może otrzymać między innymi nauczyciel, który ma ocenę wyróżniającą. Natomiast właśnie tam ten nauczyciel, który jest w trakcie realizacji, ma ocenę
dobrą.
Tak jest. W związku z tym ten nauczyciel w zasadzie przez 15 lat, chyba dobrze mówię, przez 15 lat nie kwalifikowałby się do nagrody wójta, no bo nie może być nauczyciel dwóch ocen, prawda? W związku z tym to należałoby poprawić. I tutaj jeszcze, proszę państwa, no dużo kontrowersji budziły podpisy. Czy te podpisy mają być, czy tych podpisów nie ma być i tak dalej, i tak dalej. I ja się zgadzam z dyrektorami, którzy mówią, w uchwale nie ma napisane wprost, że mają być podpisy. Ale proszę Państwa, jeśli we wniosku na końcu jest podpis, no to jeśli typuje Rada Pedagogiczna Dyrektora, no to chyba logiczne jest, że kilka, ja nie mówię, że cała rada w 100%, ale kilka tych podpisów mogłoby być. Nawet powinno być. Nie zaszkodzi też pieczątka szkoły, bo świętej pamięci tutaj był kiedyś taki naczelnik, pan Fragel, który mówił, że im więcej pieczątek, tym dokument bardziej ważniejszy i tak dalej, i tak dalej. Bo nikt z Państwa nie będzie rozliczał za to, że jest o jednej pieczątki za dużo, ale jeśli będzie o jednej pieczątki mniej, no to wniosek zostanie odrzucony. Podobna sytuacja jest na przykład, jeśli Państwo, bo macie Państwo takie prawo, wy jako dyrektor wyznaczacie do nagrody wójta i tam też jest podpis. No wypadałoby, żeby ten dyrektor pod tym wnioskiem się podpisał. Później będzie tak, jak było w tym roku. No 11 wniosków było, a praktycznie te formalności prawne jakby my nie rozpatrywaliśmy pod względem merytorycznym, tylko pod względem tym prawnym, no dwa wnioski tylko, prawda, jakby spełniały to. I teraz, dlaczego ja to mówię? No bo jakby my sami nie chcemy tutaj decydować o tym, czyli ja bym prosił o Państwa pomoc. Co zrobić, jak, bo to, jedno jest pewne, tą uchwałę trzeba po prostu zmienić. W tym punkcie właśnie odnosi się starzystów, tylko teraz jak to zrobić? Jak to zrobić? Czy dodać punkt na przykład, że nauczyciel starzysta, prawda, jakby nie... No właśnie, czyli jakby nie dotyczyła go ta ocena wyróżniająca, nie?
Drodzy Państwo...
Nie może?
Drodzy Państwo, jeżeli ja tutaj mogę wejść słowo i radnemu, i Państwu, ja rozmawiałem już na temat tej uchwały z radcą prawnym, mówiłem mu tu o swoich spostrzeżeniach i właśnie o tym problemie też tutaj wspominałem, on mówi, że on na pewno się będzie musiał przyjrzeć tej uchwale. No myślę, że tutaj zostanie w jakiś sposób zobligowany przez Państwa tutaj z Urzędu Gminy i naprawdę pochylić się nad tą uchwałą. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale... Proszę? No bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja powiedziałam na wstępie, że rozpoczynamy cykl uporządkowywania uchwał. Po prostu prawo się zmienia, to jest po pierwsze, a kwestia drugie, niektóre zapisy uchwał stają się nieżyciowe. Między innymi o tej uchwale, o której mówi pan radny Duszyński, do takich należy, proszę Państwa, jest to uchwała z 2002 roku. Poprawiana w 2011 w punkcie, że bez wniosku pan wójt może również przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi, ale osobie, która spełnia też warunki. I między innymi jest tam też mowa i o ocenie i tak dalej. I to teraz odpowiadając panu radnemu. Dyrektor szkoły, przyznając nagrodę swojemu nauczycielowi, powinien kierować się dokładnie takim samym kryterium. I w związku z tym Państwo podnosiliście i rzeczywiście we wnioskach były takie na to, co też mówi pan tutaj radny. Ja zresztą na odprawie dyrektorów mówiłam, że proszę Państwa, tylko i wyłącznie komisja oceniła to prawidłowość pod względem regulaminu, bo proszę Państwa, jak będzie kontrolio, to będzie proszę regulamin i proszę listę nagród i koniec. I czy ten regulamin jest mądry, czy życiowy, czy inny, to póki co obowiązuje. I to jest między innymi też, proszę Państwa, uchwała, którą należy, będziemy tutaj też proponować Radzie w projekcie taką uchwałę i myślę, że i wysłuchamy i dyrektorów, i innych. I między innymi, proszę Państwa, największym problemem, no to co dyrektorze mówiliśmy, że no staranność wypełniania wniosku, czasami pośpiech, niepomyślenie, tu brakuje, ale proszę Państwa, chociażby taka rzecz jak opinia związków zawodowych działających na terenie szkoły. Nieważne, czy nauczyciel należy, czy nie. Ma być opinia związków zawodowych działających na terenie danej szkoły. I to też, proszę Państwa, jest między innymi jeden z elementów, który pod względem proceduralnym dyskwalifikuje taki wniosek. Ale rzeczywiście jest problem młodych nauczycieli, którzy będą bardzo, bardzo długo czekali na przyznanie tej rady. Ale ten projekt też czeka właśnie do zmian.
Dobrze, dziękuję. I jeszcze ja właśnie tutaj też do Państwa kieruję pytania, ewentualnie sprostujecie mi, jeżeli mówię tutaj
bzdety jakieś. Czy Rada Pedagogiczna swoje decyzje podejmuje poprzez uchwałę? Też? Nie wszystkie. A czyli tutaj ja rozumiem, że jeżeli jest pan dyrektor, czy pani dyrektor typowana do nagrody, to takiej uchwały nie musi być, tak?
Aha.
To jest tylko opinia, dobrze. Dziękuję bardzo, proszę dyrektor, pan Guzman.
Ja chciałbym się odnieść dwie sprawy jeszcze. Szanowni Państwo, panie wójcie, ja tylko zostałem zapytany o, jako dyrektor, co, jakie mam bolączki w swojej szkole, dlatego powiedziałem o tym, tylko sprawy jest dużo więcej. A panu wójtowi zawsze na każdym kroku dziękowałem i dzisiaj z tego miejsca chcę podziękować, bo dla szkoły w Gardej zrobił bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także serdecznie dziękuję. I druga sprawa, to mam wniosek, jeżeli byłoby to możliwe, aby, bo wcześniej taką mieliśmy niepisaną umowę, że będziemy się spotykać w czwartki, kiedy to nie mamy lekcji. Ja na swoim przykładzie dzisiaj na przykład mam jedną godzinę tylko w tygodniu i dwie godziny dzisiaj straciłem, nie mając lekcji. Jeżeli byłaby taka możliwość, to była wcześniej mowa o czwartkach. No dzisiaj fakt, że my się często nie spotykamy, ale to tylko taki mój wniosek. Dziękuję bardzo.
Dobrze, czy jeszcze ktoś w tej sprawie już... To znaczy, o regulaminie będziemy o tej uchwale... Aha, o regulaminie nagród. Bardzo proszę, pani radna Daja Kowalska.
Tak, do regulaminu nagród. Chciałam powiedzieć, że on się nadaje w całości do zmiany, ponieważ tak naprawdę opinia w związku zawodowych absolutnie nie jest wymagana, jeśli chodzi o przyznawanie nagrody nauczycielowi. W tej uchwale właśnie nie, tylko w tych drukach chyba jest takie hasło. W drukach, natomiast w samej uchwale jako takiej nie ma. I to takie trochę jest wcale nie mądre według mnie. Jeśli są trzy związki, to trzy związki musiałyby się wypowiadać na temat nauczyciela. No właśnie. Plus jeszcze ta opcja dająca wójtowi możliwość, myślę, że też ona wymaga dopracowania, ponieważ według wszelkich norm wójt również powinien napisać wniosek, również powinien kierować się regulaminem i terminami. Także myślę, że to wszystko jest rzeczywiście do zmiany. Dziękuję.
Dobrze, i w takim razie ja również podziękuję tutaj Państwu dyrektorom za to, że chcieli tutaj swoją obecnością nas zaszczycić. I ogłaszam 5 minut przerwy. Nie, wy jeszcze zostaniecie.
A ona, to jest podatek, który powinien się samofinansować. Wiem, że miasto Kwidzyn ma chyba 300 tysięcy. Dokładnie. Zobaczymy, jak będzie kontrola w przyszłym roku, jak to się skończy dla mnie. Dziękuję.
No dziękuję bardzo. Panie wójcie, no po prostu trzeba wywołać uchwałę i tyle. Nie ma żadnego problemu. No, jeżeli pan tej uchwały nie będzie wywoływał, to może będzie pan miał jakieś tam restrykcje. Jeżeli pan wywoła, no to rada gminy nie podejmie, czy podejmie i będzie pan tu akurat kryty.
Wiecie, pan regulamin, tak? Bo to będzie testowane.
No szkoda, że kurde od 30 czerwca wiedzieliśmy już tutaj o problemie, a mogliśmy tutaj akurat w tej uchwale załatwić wszystko już, tak prawdę mówiąc. A tu też jakby w ogóle no mamy uchwałę, która nie będzie pozwalała jakby tych stypendiów przyznawać, czy jakichkolwiek kasy przyznawać na uczniów, bo w tej chwili to no, nikt tutaj nie dostanie żadnej złotówki, dopóki tego regulaminu no, nie będzie, nie?
Z tego, że rozmawiałem z panem mecenasem, to on też się spotkał z tym nowym problemem i długo nad tym pracował, jak tą uchwałę w ogóle sformułować, bo chyba, nie wiem, czy dwie, czy trzy gminy mają dopiero w naszym województwie. Także nie wiem, jak tutaj do końca października się potoczą sprawy, do końca roku. Nie rozmawiałem jeszcze z koleżeństwem, czy oni podejmują. Nawet nikt nie wspomniał o tym. Dziękuję.
No bardzo proszę.
Proszę Państwa, jakby podsumowując i tutaj zresztą w środę będziecie Państwo mieli radcę prawnego na żywo, będziecie mogli też o to zapytać. Zresztą wiem, że radca prawny rozmawia też z panem przewodniczącym. Proszę Państwa, radca prawny ustalił ze mną, że pierwszym etapem jest przyjęcie lokalnego programu. Drugim to jest druga uchwała, która za tą uchwałą idzie regulamin. I tak Państwu przekazuję.
No dobrze, no to czyli ja tutaj już słyszeliśmy oświadczenie, że ta uchwała będzie w listopadzie, będzie ona przygotowana i nad nią będziemy
procedować. Bardzo proszę, radny, już nie?
Nie,
to proszę,
nie przejdzie.
No dobra, no cóż, te stypendia kiedy były przyznawane? Zawsze, co, jak to wyglądało? W styczniu chyba, tak, i na koniec roku, tak? To znaczy, że no, czyli jest jeszcze tu trochę czasu, aby to wszystko uporządkować i no szkoda by było, gdybyśmy tutaj no, nie promowali tych najlepszych uczniów z naszej gminy i ja nie mówię tutaj o studentach już właściwie, bo pewno studenci no, bardziej są tutaj zasobni środki materialne niż takiej uczelni, szkoły podstawowej. No, no nie do końca słyszę tutaj, że jednak jakieś tam pieniądze tutaj idą w ślad za studentem, który no jest nauczycielem, bo on dostaje jakieś tutaj jednak pieniądze na doszkolenie dostaje. No, no właśnie. A tutaj a ten uczeń, który no naprawdę, zresztą ja muszę to powiedzieć i zresztą zgodzicie się na pewno wszyscy, że taka młoda osoba, jeżeli jest tutaj zmotywowana, zdopingowana właśnie taką chociażby niewielką jakąś tam nagrodą, to ona no inaczej to będzie odbierać i na pewno będzie tutaj jeszcze większych starań dokładać, aby tutaj tym właśnie kształcić się w tym kierunku. Tak? Przyznajecie mi rację, czy nie? No nie widzę, ale to nic. Dziękuję bardzo. W takim razie co? Czy jest to są pytania do uchwały? Nie. Przechodzimy do zaopiniowania. Czy ktoś z pań i panów radnych jest za... Kto jest z pań i panów radnych za pozytywną opinią projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Aha, kto się wstrzymał? Dobrze, jeden. Następny projekt uchwały dotyczy sprawy określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Gardeja w roku 2017 na realizację inwestycji usuwania i uszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z terenu gminy Gardeja. To znaczy się, ja, no jest już pan Rysiu, ale to jest uchwała, która co roku ona cyklicznie musi być tutaj podjęta, aby te środki wyodrębnić z budżetu gminy. Ja tylko chciałbym tutaj usłyszeć informację, czy to dofinansowanie jest takie samo jak w ubiegłym roku? Mniejsze teraz. Z czego to wynika? Czy z naszej niechęci, czy z ograniczonych środków, czy po prostu... Zaraz to ja tutaj do pana Rysia tutaj kieruję to pytanie, to myślę, że tutaj mi to odpowie. Czy po prostu z przepisów? Bardzo proszę, panie Szczęście.
Dzień dobry. Teraz tak, uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej. Aha, przepraszam. Kwota, o której tutaj pan wspominał, wynika z tego, w zależności ile wniosków zostanie złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na początku kwota dofinansowania, procent dofinansowania był określony na poziomie 85%. W trakcie to się zmieniło na 75%. I to wynosi 650 zł brutto za 1000 kg. To jest tutaj, w tej kwocie jest określony demontaż, zbieranie i transport oraz unieszkodliwienie odpadu oraz 370 zł za tonę za samo usunięcie i utylizację wyrobów azbestowych. Co by tutaj jeszcze? Złożono w tym roku 6 wniosków. I tutaj jest kwota kwalifikowalna, tu VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym przy wszystkich wnioskach i koszt wyniósł 6627 zł, kwota dotacji, jaką ubiegamy się z Wojewódzkiego Funduszu 4970 zł. To było wszystko.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Chciałbym zapytać się tak, bo pamiętam z zeszłego roku taką sytuację, kiedy pan przewodniczący pytał, czy my jako gmina mamy policzone te budynki wszystkie socjalne, na których leży eternit, o którym tutaj mówimy.
I teraz chciałem zapytać się, jest jakiś rok graniczny, tak? Nie wiem, 2020, 30, któryś tam, 32, tak, czy 30 rok. I chciałbym chyba powiedzieć ten wniosek, o którym kiedyś mówił pan przewodniczący, że może rozłóżmy na lata. Aha, jeszcze pytanie jest moje takie, czy my jako gmina możemy poprzez jednostki, bo ZGK w zasadzie władza jest tak jakby tymi budynkami, możemy również ubiegać się o takie dofinansowanie. A jeżeli tak, to czy warto by było pokusić się o to, żeby rozłożyć na lata te remonty tych dachów, bo tak, tutaj tej dotacji jest, no ile jest, ale może gdzieś to rozłożyć na lata, a nie, że w którymś tam roku 2020, którymś nagle się okaże, że musimy 10 dachów wymienić i to będzie ogromny koszt. To jest takie moje pytanie.
To znaczy się nie chodzi o tutaj o ilość obiektów, ale ja to uważam, że pewno to jest inny problem. Nie problem tu wysokości tej dotacji za utylizację czy za zdjęcie tego eternitu, tylko o okrycie i naprawę wieźby dachowej. No tutaj pewno będą ogromne koszty, bo faktycznie no zdjąć łatwo, ale co dalej? Przecież to i projekty faktem, no żeśmy taki wniosek tutaj złożyli na ręce wójta, aby tutaj co roku miał na uwadze remont chociaż jednego czy kilku budynków tych naszych komunalnych. I no nie wiem, być może no zobaczymy, jak to będzie wyglądało w budżecie, a może i panie skarbniku, panie wójcie, czy uwzględniliście tam może już, czy będziecie uwzględniać może jakąś naprawę jakiegoś dachu, czyli wymianę pokrycia? Ale nie, mi chodzi na 2018 rok. Tak, albo wichura, ja rozumiem, no tak. Sama zdejmę. No tak. Tak, ale one są pod naszą, my je nimi zawiadujemy i to jest to właśnie, nie? Proszę? To znaczy się tutaj ustawodawca no, powiedział, ten termin określił jakby no, dobrze, bo do 2020, do 2030 roku to automatycznie ten rynki tank się już sam zutylizuje na tym dachu i trzeba będzie coś tam założyć tak, na ten dach. Dlatego jest ten termin taki wydłużony, ale faktycznie no i tak będziemy mieli problem i tak na pewno będzie się tutaj zbliżał ten okres. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania do uchwały? No nie wiem, czy tutaj wystarczy to moja odpowiedź, czy skarbnika? No. Bardzo proszę, panie sekretarz.
Pan Łukasz się pytał tutaj, czy gmina jest w dyspozycji taką zestawieniem, ile jest tych dachów, ile metrów. Tak, jesteśmy i możemy na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie. W najbliższym czasie.
No myślę, że tutaj do tego, jak będziemy już rozmawiać o budżecie może, nie? Muszę przeznaczyć, żeby ten dokument tutaj wpłynął do Rady Gminy, żebyśmy też mieli jakiś obraz tych potrzeb. Może i z jakimś tam przybliżonym wyliczeniem, jakie to by były koszty, bo najprawdopodobniej macie tam zinteresowane i wiecie, które jakby dachy no, typują się do takiej jakby szybkiej interwencji, a które być może jeszcze no, są w lepszym stanie, nie? Chociaż no tu... No dobrze, dziękuję bardzo. Czy pytań tutaj do projektu tego uchwały nie ma? W takim razie zaopiniujemy ten projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję jednomyślnie. Od nieruchomości mamy podatek. Następna uchwała. No tutaj myślę, że spokojnie pan skarbnik tutaj opanuje temat. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Oczywiście, panie przewodniczący, postaram się sprostać w tym wyzwaniu. Pierwsza uchwała to jest w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2018 rok. Tutaj od razu chciałbym poprosić Wysoką Radę, wkradł się
błąd w dzienniku ustaw. Tutaj uchwała była przygotowywana przed zmianą, która nastąpiła 27 września 2017 roku i w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jednolity tekst jest z 2017 roku już. Tak, tak, tylko chciałbym zakomunikować. To jest jakby jedna i przechodzę teraz do meritum, sedna sprawy. W stosunku do zeszłego roku proponuje się pozostawienie na poziomie niezmienionym wysokości stawek od budynków gospodarczych z wyjątkiem garaży wykorzystywanych do prowadzenia gospodarstwa domowego podatnika dla wyłącznych jego podstawowych potrzeb. To jest 3 zł za 1 metr kwadratowy i od gruntów pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, to jest 40 groszy za 1 metr kwadratowy. Pozostałych stawkach proponuje się przyjąć wskaźnik wzrost cen konsumpcyjnych, który został ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o 1,9% i tak od budynków lub ich części proponuje się podatek w wysokości 77 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Tu jest, w zeszłym roku mieliśmy 75 groszy, w tym roku 77. On jest tożsamy z tym, co minister finansów podał w swoich założeniach maksymalnych stawek. Kolejne to jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To jest kwota 21,70 od 1 metra powierzchni użytkowej. Ministra stawka to jest 23,10 w stosunku do zeszłego roku 40 groszy. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym 10,80 zł za metr kwadratowy powierzchni. Tutaj w zeszłym roku mieliśmy 10,59 zł. Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w zrozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Tutaj 4,70 groszy od 1 metra powierzchni. Tak, stawka jest identyczna z tym, co minister finansów w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek zaproponował. W zeszłym roku było to 4,55. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, 6,38 groszy. Maksymalna to jest 7,77, w zeszłym roku było 6,26. Tu już od budynków gospodarczych z wyjątkiem garaży, to już mówiłem, 3 zł. Od budynków rekreacyjnych 7,77 od 1 metra. W zeszłym roku mieliśmy 7,62. Stawka ministra również jest 7,77. Od budynku, od budowli 2% od ich wartości, to się nie zmienia od lat. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 91 groszy. Minister również proponuje 91 groszy. Kolejna to jest pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, zbiorników sztucznych 4,63. Minister również taką kwotę w swoich założeniach przyjął. Mieliśmy w zeszłym roku 4,54.
Przepraszam, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?
Od gruntów związanych z prowadzeniem...
No to wyżej tam troszeczkę, jaką mieliśmy w zeszłym roku.
Już, to jest od nieruchomości, od gruntów, momencik, już.
Po punkt A.
Tak. 91...
To teraz, a w zeszłym roku?
W zeszłym roku już mówię, jaka była... 89 groszy.
A, czyli...
2 groszy, to jest o ten wskaźnik wzrostu ceny 90%.
Tak, dobrze, dziękuję.
Od gruntów rekreacyjnych 48 groszy, wcześniej, w zeszłym roku było 47. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,4 grosza. No i to są wszystkie te zmiany, które zostały zaproponowane w tej uchwale.
Szacujemy, że dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości przyniosą nam, oczywiście przy założeniu 100% realizacji, 4 232 384 zł 24 grosze, przy czym jest też tutaj zagrożenie wykonania tego planu, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ferma wiatrowa wystąpiła do nas na początku roku o indywidualną interpretację w sprawie podstawy opodatkowania ferm wiatrowych oraz o możliwości zastosowania innej metody obliczenia tej podstawy, aniżeli ta, która wynika z ustawy o fermach wiatrowych. Sprawa jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 1 listopada jest pierwsza rozprawa w tej sprawie. My stajemy na stanowisku, że podstawą opodatkowania jest to, co jest o której jest mowa w ustawie o elektrowniach wiatrowych.
Proszę powiedzieć, jaki tam jest, powiedzieć, że to jest 2% i od czego i jak to tam wygląda?
Tak, to jest 2% od wartości budowli. Budowla jest, te 6 wiatraków jest według pierwotnej deklaracji, którą złożyła farma wiatrowa, to jest 63 miliony złotych. Od 2% od tej wartości wychodzi milion z kawałkiem złożonej deklaracji, przy czym nie wiadomo, w jaki sposób sąd się zachowa i czy nie przyzna racji fermie wiatrowej. Może być tak, że te nasze dochody mogą spaść o nawet 50%. Dziękuję bardzo.
Czyli te dochody mogą spać czyli o te 1 200 000, tak?
Milion na połowę.
Aha. Czyli 600 tysięcy tutaj będzie mniej? A w tym roku ile otrzymujemy? Czy coś w ogóle otrzymaliśmy od tej farmy wiatrowej? Czy tylko to, co przed budowaniem tych wiatraków?
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, co miesiąc nam wpływa na konto 100, teraz nie pamiętam, 25 czy 102 500.
Co miesiąc? To jest 1 200 000 jednak?
Tak.
To czyli za 2017, czyli oni wpłacają jakby, ale musimy wtedy oddać im. To czyli oddamy, no to całkowicie tutaj może 600 tysięcy będziemy musieli oddać, tak?
Nie. Drodzy Państwo, my przyjęliśmy na sesji czerwcowej, że otrzymamy 570 tysięcy. Nie przyjęliśmy do budżetu całej kwoty z zasady ostrożności. Się okaże później.
Tak, ale nie, że, ale w tej chwili otrzymujemy, tak jakby za 2017 rok otrzymałem 1 200 000. My te 1 200 000 oczywiście spożytkujemy. Przyjdzie niekorzystny wyrok dla sądu i będziemy musieli 600 tysięcy za 2017 rok oddać jeszcze. No, czyli tutaj w ogóle może być kiepsko z nami.
Przepraszam najmocniej, te pieniążki jakby leżą na koncie i nie są skonsumowane. Będzie potrzeba i oddamy.
Czyli co, one nawet nie są wliczane jako wolne środki w budżecie? Nie są wyłonione jako wolne środki w budżecie?
Wysokość wolnych środków ustalamy na koniec każdego roku. W zeszłym roku ferma wiatrowa nie złożyła nam deklaracji, złożyła do 15 stycznia tego roku.
Wszystko się zgadza, czyli tutaj do końca roku już mało pozostało, czyli te pieniądze, które leżą tak jakby w depozycję, one przejdą później jako wolne środki na koniec roku, tego roku budżetowego.
Tak jest, panie przewodniczący, ma pan 100% rację, przejdą w przyszłym roku na wolne środki.
No i oczywiście te wolne środki będziemy mogli zaangażować w jakieś inwestycje, rozumiem.
Do końca roku jeszcze trochę czasu. Pierwsza rozprawa jest 21 listopada, na którą planuje się wybrać.
No to pierwsza rozprawa dopiero, no to przed nami cała droga. Jest co najmniej rok więcej nawet, no bo to NSA się na pewno oprze, to fakt, ale tutaj, tak jak mówię, my zagospodarujemy te środki, bo będziemy musieli je zagospodarować, czyli albo spłacić kredyt, albo przeznaczyć te wolne środki na inwestycje, skonsumujemy, a później przyjdzie za 2 lata, bo tak może być po 2 latach dopiero ten wyrok, że te 600 tysięcy z odsetkami będziemy musieli zwrócić tutaj podatnikowi. Ha?
No,
Zaraz.
Bardzo proszę Państwa,
podczas wizyty Polskiej Grupy Energetycznej pytali się, jakie stanowisko jest tutaj wójta w kwestii płatności. Ja stwierdziłem jasno, że według ustawy tej, która weszła, nam się należą te pieniądze, które są teraz naliczane przez Polską Grupę Energetyczną. Są samorządy, które wójtowie, burmistrzowie powiedzieli, że oni stoją za firmą PGE. W ogóle za tymi firmami, które mają pobudowane, bo nie tylko PGE ma w Polsce wiatraki. Ta sprawa dotyczy nie tylko samorządu gminy Gardeja, ale całego kraju. Wszędzie się odwołują. I ja postawiłem stanowisko takie, jak faktycznie jest w ustawie, że te płatności nam się należą według ustawy. Na razie nic nie zostało zmienione w ustawie, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Polska Grupa Energetyczna jest firmą Skarbu Państwa. I nie wiadomo, jak dalej się potoczą te sprawy. I tutaj, jak tu pan skarbnik powiedział, przyjmowaliśmy kwotę, 50% tej kwoty, która wpływa, a pozostała kwota leży na koncie. Jak to się skończy, to nie wiadomo. Na razie jest WSA, pierwsza rozprawa i później wiadomo, mogą się odwoływać do NSA i tak dalej, jeszcze dalej, do tych sądów w Strasburgu i tak dalej. Pewnie będą korzystać z tego. Niemniej nam wpływają pieniądze za tą fermę wiatrową. No niestety firma miała powstać ferma jeszcze w Pawłowie. 5 wiatraków firma się wycofała. Jak weszła ta ustawa, podziękowali i odeszli w ogóle z wszystkich terenów, które mieli. No i Polska jest dosyć mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o miejscowości, odległości, te 10 odległości wysokości tego wiatraka spowodowały, że te fermy zostały po prostu w ten sposób wyeliminowane. 10 odległości, tam 250 przykładowo, 2,5 km nie jest daleko. Z reguły w tych odległościach już mieszczą się zabudowania między Pawłowem a Szynwałdem, tak to właśnie jest. Jeżeli byłaby ta odległość 500 metrów, ta odległość by była zachowana, 5 sztuk tutaj. Firma Greenberg deklarowała, że na pewno zbuduje. Zbudowała w sąsiedniej gminie, znaczy no, dwie gminy dalej, w Radzyniu Chemińskim kilkadziesiąt chyba sztuk, ale no, już tutaj do nas po prostu z tych przyczyn ustawowych zostało to wyeliminowane. Dzięki, dziękuję.
Dziękuję. No, wuj tutaj mówi o optymistycznym wariancie, bo mówi, że to firma będzie się odwoływać, a gdy będziemy my się musieli odwoływać, to co wtedy? Nie wiadomo. Tutaj no nie wiadomo, jak akurat te sprawy wszystkie chyba trwają jeszcze. Żadna sprawa się nie zakończyła jeszcze przed sądem, bo nie tylko naszego tu samorządu takie sprawy dotykają, ale i tych samorządów, w którym właśnie te wiatraki są umiejscowione. I z tego, co wiem, właśnie żadna sprawa się jeszcze nie zakończyła, to troszeczkę potrwa. No nie wiadomo, jakie to będą orzeczenia sądu, w jakim kierunku pójdzie sąd. I no możemy mieć później naprawdę, za 2-3 lata możemy mieć jeszcze większy problem. No tak. Teraz... Przegrał. No teraz akurat firmy wiatrowe, jeżeli pan to mówi, że sąd, no nie chciałbym tego tutaj w taki sposób powiedzieć, ale no jeżeli tutaj by miał być broniony ten interes tego najbiedniejszego, no to w tej chwili tutaj firmy wiatrowe mówią, że oni są bardzo biedne i przynoszą im te fermy no duże straty. Właściwie to nie jest tylko nasz problem, ale jak czytałem, to jest i również problem tutaj banków, które jakby dofinansowały te inwestycje. No dobra, no będziemy się później martwić może. Może nie wszyscy z nas już.
A to nie mamy wpływu. To
tak.
No, mieli prawo złożyć wniosek do WSA i złożyli i w tej chwili my tutaj, tak jak tutaj pan skarbnik powiedział, no tak podeszliśmy do tego w ten sposób, żeby te pieniądze po prostu w razie
będziemy musieli oddać, to mamy je. A uwzględniamy 50%. Myślę, że to jest...
To znaczy się...
tutaj inaczej, no ja bym nie postulował, żeby tę całą kwotę do budżetu wrzucać, bo później będziemy mieli jeszcze większe problemy, jeżeli będziemy musieli oddać te pieniądze.
Panie wójcie, tutaj...
Jedyna ferma w powiecie
postulowała... Tak, ale tutaj od pana to też nie zależy, czy że pan tych pieniędzy nie chce wrzucić do budżetu, one będą musiały się znaleźć i tak, bo przyjdzie koniec roku i one przejdą jako wolne środki. I będą zapisane w budżecie. I wolne środki gdzieś trzeba będzie ulokować, czyli albo spłacić kredyt, albo z wolnych środków pobudować jakąś inwestycję, albo przeznaczyć to na szkołę, załóżmy. No, mówię, albo spłacić kredyt, no, o to chodzi. Bardzo proszę, panie
przewodniczący, nie jest też nie do końca te środki, one mogą być wykazane, ale nie muszą wcale zostać skonsumowane. One mogą być pokazane, że są wolnymi środkami i wcale nie muszą zostać przekazane na... Oczywiście fajnie by było przekazać je wszystkie na spłatę kredytu, bo to by było wręcz idealne. Niemniej jednak one mogą, możemy je widzieć jako wolne środki i wcale ich nie konsumować.
Jak to chce pan powiedzieć mieszkańcom? Tutaj wójt przed chwilą mówił o inwestycjach, które zalegają już tutaj biurka od 2011 roku. No to nie rozumiem tego. No grzechem by było tych środków nie uruchamiać i nie robić inwestycji. No coś tu się akurat no, z sobą gryzie. Tak jakby. No.
Panie przewodniczący, na pewno ma pan w tym sensie rację, niemniej jednak dla zasady ostrożności lepiej te pieniążki niech leżą, niż później będziemy taka sytuacja jak ze zwrotem VAT-u na naszego odszkodowanie, które płaciliśmy, pojawiła się praktycznie dla naszej gminy zbawiennie, a dzisiaj mamy te pieniążki będą w formie wolnych środków. A inwestycje, które się przełoży o rok później, one zostaną zrealizowane, o ile sprawy potoczą się po myśli gminy.
No tak, o ile się to potoczą. No dobrze, czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Ja już nie mam. To już mówię wam od razu. Dobrze, to by nie umieją. W sumie jak tutaj skarbnik przedstawił te wszystkie tutaj no, należności do gminy wzrosły o 1,9%, czyli o tą inflację, która tu jest założona przez ministra. Dobrze, kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję jednomyślnie. No i co, stawki? Teraz mamy stawki transportowe.
Drodzy Państwo, kolejny...
To ja już chciałbym tylko tutaj, panie skarbniku, powiedzieć, aby pan tylko powiedział, czy drastycznie tutaj są drastyczne podwyżki, czy tylko też o ten wskaźnik inflacji, jak do zeszłego roku i to wszystko.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj akurat jest... Dobra informacja. Zostały na poziomie zeszłego roku.
No to dziękujemy bardzo. Czy są pytania? Kto z pani panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Ja wiem, że tutaj może szliśmy dosyć szybko, jakby szybko przeszliśmy przez tą uchwałę, ale tak prawdę mówiąc, no nie mamy tutaj na terenie gminy żadnych takich firm transportowych, które by tutaj no niejako duże pieniądze by wpływały tutaj z tego podatku do budżetu gminy. I dlatego no są to drobni przedsiębiorcy, którzy mają jakiś tam transport pojedynczy i dlatego tutaj pewno też tutaj ukłon do tych przedsiębiorców jest ze strony wójta i oczywiście i z naszej strony też, że te podatki są na zeszłorocznym poziomie. No właśnie, no, może tym niskim podatkiem też ściągniemy tutaj innych. Zresztą tam pan skarbnik pokazywał tą strukturę tych podatków, jak pamiętam, w jakimś dokumencie i to naprawdę jest, ten wpływ tutaj z tych podatków ze środków transportowych jest no zupełnie znikomy.
Uchwała adiacencka w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości obowiązującej na terenie gminy Gardeja. No takie uchwały tutaj, one się pojawiają co jakiś czas. Po prostu musimy tutaj nad takim projektem uchwały się pochylić. Bardzo proszę, panie skarbniku.
Drodzy Państwo, ostatnia próba podjęcia uchwały o tej samej treści miała miejsce w 2014 roku, bodajże w kwietniu. Ona nie została podjęta przez Radę. Tutaj jakby założeniem tej uchwały jest opłata 10% wzrostu wartości nieruchomości wynikająca z podziału nieruchomości lub również o tą samą stawkę, tą samą stawkę w przypadku, gdyby gmina wybudowała na obszarze podziału dodatkową infrastrukturę typu, nie wiem, drogi, kanalizacje, wodociągi i linie przesyłowe i właściciele tych działek osiągnęliby z tego tytułu, bo wiadomo, że działka, o ile nie ma dostępu do wody, ścieków, dróg, jest działką o niższej wartości. My jako gmina wybudujemy do tej działki drogę, wybudujemy linię przesyłową, wybudujemy wodociąg, wybudujemy, będziemy odbierać ścieki. Wiadomo, że ta powierzchnia, grunty ulegną podwyższeniu o jakąś wartość. No i założeniem tej uchwały jest, że w związku z tym, że gmina poniesie inwestycje, czyli każdy z mieszkańców, dlatego też ten właściciel tej nieruchomości z automatu otrzymuje pomimo własnego wkładu praktycznie żadnego wzrost wartości o jakąś kwotę. I my od tej kwoty wnioskujemy, żeby gminie należało się 10% od tej wzrostu wartości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrze, tak, w takim razie zaopiniujmy ten projekt uchwały. Kto z pani panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Ktoś przeciwny? Proszę podniesienie ręki wyżej, nie bać się. Kto się wstrzymał? Dobrze, dziękuję. No opinia tutaj, panie wójcie, no nie jest pozytywna tego projektu uchwały. Po prostu, a to i tak będzie o tym decydować Rada Gminy na sesji. Aha. Wróćmy. Drodzy Państwo, wróćmy do punktu trzeciego. Ja tu tylko mówiłem o swoim oświadczeniu. Jest tu też informacja o oświadczeniu majątkowym wójta, pracowników Urzędu Gminy. Ja mówiłem tylko o swoim, a pan wójt, jeżeli będzie miał ochotę, to proszę powiedzieć o swoim. Tutaj jest przyszło pisemko z tego.
Tak, przyszło pismo, wyjaśniłem tę sprawę. Wysłaliśmy tam pismo odpowiednie. Zostało to uregulowane jak trzeba.
Dobrze, dziękuję. I tutaj o pracownikach samorządowych. Proszę, panie sekretarzu.
Wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w osobowym czasie i tam drobna uwaga jedna była, ale już została wyjaśniona.
Skorygowana. Rozumiem, skorygowana, tak?
Tak.
Dobrze, dziękuję bardzo. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. No chyba do przewodniczących nikt tutaj wniosków nie składał, że coś o zmianie na pewno. Przyjmijmy to globalnie. To pani i panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały, przedstawionego porządku obrad. Właściwie musimy go przyjąć, a nie zaopiniować. No tak. No i to samo. Dobrze. Czyli jednomyślnie. Sprawy wewnątrzorganizacyjne. Macie Państwo jakieś tutaj sprawy? To bardzo proszę. Teraz tutaj mam. Aha. Mam tu jedno pismo. No, przesłane od prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Jak co roku on musi tutaj przedstawić nam sprawozdanie, ilu jest tutaj, ile tutaj jest osób u nas jakby z godzinami, które tutaj no, nasi mieszkańcy wyrokiem prawomocnym no, jako otrzymali do odrobienia tu na rzecz gminy. I tutaj jest wykaz w jakim sołectwie i kto odpracowuje. To znaczy dla nas to jest do oglądu, a w sumie nie wiem, czy każdy wyrok jest właściwie jawny, a tutaj ja bym musiał się ewentualnie zapytać radcę prawnego, czy to można sobie tak upublicznić. No, chociaż prezes Sądu Rejonowego no, przesyła nam tą informację, czyli ona jest jakby jawna, nie? Tak mi się wydaje. No a ja tutaj mogę wam to puścić w obieg. I w tej sprawie ja się nie będę wypowiadał, tutaj na pewno radca prawny jest ode mnie mądrzejszy i niech on się ewentualnie wypowie, nie? Czy to jest informacja publiczna, jawna, czy też tylko skierowana do radnych, no trudno mi powiedzieć. Dobrze. Tak? Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk.
Małe pytanie mam do pana wójta. Pamiętam, że kiedyś pan wójt starał się mi to wyjaśnić, jeżeli można jeszcze raz. Chodzi o lampy. O lampy, które świecą dzisiaj takim światłem białym, kompletnie do niczego nieprzydatnym. Czy jest taka szansa, żeby to wymieniać? Dlatego, że to jest według mnie marnowanie energii, bo ostatnio miałem okazję wieczorem przejść się ulicą Młyńską i tam było w zasadzie ciemno, pomimo tego, że świeciło się chyba z 6 lamp. Płacimy za ten prąd. Tam, gdzie są żółte lampy, to jest jakaś widoczność na chodniku. Wiem, że mieszkańcy też nie są z tego powodu zadowoleni, bo jest to dziwne, bo po co ma świecić coś, co do niczego tak naprawdę się nie przydaje kompletnie, bo on coś tam, jakiś półmrok zostawia, ale no nie jest to satysfakcjonujące. Co można by z tym zrobić?
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o lampy w gminie Gardzeja, to są 3 rodzaje tych systemów oświetlenia. LEDowe, rtęciowe i tam jeszcze jedne, to nie pamiętam. Sodowe. No wiadomo, w nowej technologii to najbardziej pożyteczne, najwięcej światła, najtańsze są te LEDowe ostatnie, które akurat my inwestujemy. I w tej chwili właścicielami tych opraw tutaj jest firma Energooświetlenie. Nie ukrywam, że rozmawiam z firmą Energa 2 tygodnie temu. Że się spotkałem z firmą Energa, czy 1,5 tygodnia. I tam no, są pewne uwarunkowania, które w tej chwili no, nie chciałbym o tym mówić, bo będziemy jak gdyby uzależnieni troszeczkę od nich, ale prosiłem o przygotowanie umowy na zakup, znaczy na obsługę tych lamp. Mnie przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy nie płacili więcej za serwisowanie tych lamp, niż jest kwota, która jest w tym roku. Ta kwota jest około 15 zł chyba na miesiąc. Tu tak nie mam tu tych danych precyzyjnych, ale brutto ja mówię. Na miesiąc za jedną oprawę. No ale firma Energooświetlenie powiedziała, że ona nie będzie inwestować, nie będzie wymieniać. Tam kilkanaście lamp nam wymienili w niektórych miejscach gminy, ale to nie jest żadne rozwiązanie. Ja też staję się na stanowisku, żeby te lampy, które my mamy, żeby były w naszym serwisowaniu, bo dodatkowo musielibyśmy płacić jeszcze około 15 zł. Miesięczny razy za jedną taką lampę serwisowania. Rozmowy
rozmowy trwają, negocjuje jeszcze inne różne rzeczy, przygotowali nam umowę, przesłali właśnie przed chyba przerwą, czy zaraz po przerwie miałem telefon od kierownika z Elbląga z tej firmy Energooświetlenie. No, na pewno chcieliby, żebyśmy kupowali przez tą firmę Energooświetlenie energię elektryczną. Mają, ja nie chcę być zakładnikiem takiej firmy, my jesteśmy w grupie zakupowej, ale wiem, że część już z tej grupy się wykruszyła. Było nas chyba 9, miało być kilkudziesięciu, tam najpierw się we Włocławku, czy gdzieś w Inowrocławiu gdzieś spotkali, to ze 3-4 lata temu, ale wiem, że te grupy zostały, no, nie trzymają się razem. Jeżeli będą korzystne warunki zakupu tej energii, cena nie będzie zmieniana, bo z tego co wiemy, energia elektryczna nie będzie cena niższa niż jest. Po kilka procent na pewno ten wzrost będzie miał miejsce, a my byśmy chcieli wynegocjować, żeby ta kwota, którą mamy obecnie, żeby była jeszcze niższa niż jest. Bez względu na to, czy będzie wzrost, czy też nie będzie. Jeżeli chodzi o zakup energii, to w pierwszych negocjacjach w tej grupie zakupowej, to myśmy otrzymali bodajże 40% niższą stawkę niż była proponowana przez Energa obrót. I zobaczcie teraz, jakie tu są marże, jak 40% żeśmy mieli mniej, to jakie są marże podczas tych negocjacji. Wiemy też, że Energa Oświetlenie jest jedną z córek czy tej firmy Energa w ogóle, która się podzieliła na kilka firm, Energa Obrót, Energa Operator, Energa Oświetlenie i tam nie wiem co jeszcze. Wszystkich informacji nie mam, ale na pewno te trzy co najmniej firmy. Chciałbym, żeby w ramach tej umowy wymieniano również oprawy. Wstępne negocjacje mówiły o wymianie właśnie tych opraw sodowych i rtęciowych na wymianę w ciągu 4 lat około 130 opraw. Na koszt właśnie Energa Oświetlenie. Dodatkowo chciałbym jeszcze kilka inwestycji tutaj w naszej gminie, które nas kosztowałyby, myślę, że również duże pieniądze. I na pewno będzie musiała kancelaria też sprawdzić, czy te umowy, które miałyby być podpisane w ramach zamówień publicznych, czy będą zgodne właśnie z tymi procedurami zamówień publicznych, żebyśmy tam jest do 30 tysięcy euro, a kwota zakupu energii elektrycznej jest około 200 tysięcy w tej chwili. 180 coś planujemy, 200 chyba 30 czy 250, bo tych opraw przybędzie. Na to trzeba też odpowiednie pieniądze przygotować w budżecie gminy. Także na dzień dzisiejszy tak sytuacja wygląda. Jeżeli będę miał przygotowane już ten cały operat tej umowy i jak najkorzystniejsze warunki dla naszej gminy, to przedstawię Państwu. W tej chwili jestem w trakcie właśnie negocjacji. I właśnie dzwonił kierownik, żeby z jedną z propozycji tutaj dotyczącą oświetlenia w naszej gminie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.